wyżywienia. To nie jest jakaś abdykacja państwa i powiedzenie z systemem zdrowia nic już nie zrobimy, no ale przynajmniej w stołówkach będą lepsze kotlety.
No, widzę, że Łukasz Jankowski do rada bardzo przekorny. No, oczywiście jest to jeden z wielu elementów. Uważam, że ja wiem, narzekania na służbę zdrowia no to element tradycji mody.
A nie tylko w Polsce. W Niemczech, w Wielkiej Brytanii tym bardziej.
Ale brawo, brawo w kraju, w którym się urodziłem, gdy chodzi o National Health Service, właśnie służbę zdrowia, tam narzekania są bez przerwy, zawsze obojętnie, czy rządzą konserwatyści, czy lejburzyści. To jest taki no, element krajobrazu, narzeka się zawsze. W Polsce jednak skierowano olbrzymie nakłady na służbę zdrowia. W moim przekonaniu nastąpiła bardzo znacząca poprawa zarobków. To oczywiście lekarzy, ale też oni się może mniej mówi, pielęgniarek, położnych, tego personelu, białego personelu, chociaż nie tylko, pracowników administracyjnych, również szpitali. To jest znaczące, gdy chodzi o inwestycje w sprzęt, gdy chodzi również o budowę szpitali, przychodni, na scenie sieci służby zdrowia obiektami, także w mniejszych ośrodkach. Tutaj jest bardzo wyraźny krok. To są konkrety, to są fakty. Te ostatnie 8 lat no, temu służyło. I oczywiście są problemy, natomiast no, wydaje mi się, że tutaj no, można chociażby porównać nakłady na służbę zdrowia w czasach poprzedniego rządu PO i PSL-u i naszego. No, to są rzeczy jednak nieprzewidywalne, także gdy chodzi o zwiększenie zarobków. To samo zresztą chodzi o nauczycieli, tu możemy wymieniać, więc tutaj będę bronił dorobku Prawa i Sprawiedliwości w tym obszarze.
Chociaż dużego takiego przełomu, jakiego byśmy pewnie wszyscy chcieli, w służbie zdrowia nie ma. Naszym gościem Ryszard Czarnecki, trochę nam Prawo i Sprawiedliwość narzuciło ten temat, a kiedy się umawialiśmy na rozmowę, to myślałem o tym, że porozmawiamy o sprawach europejskich i polityki zagranicznej, ale to jeszcze na sekundę na polskim poletku zostańmy. Dlaczego właściwie tylko Zbigniew Kuźmiuk podjął decyzję, aby z Parlamentu Europejskiego wrócić do Parlamentu Krajowego? Mówiono, że może Beata Szydło, może minister Rafalska, może minister Brudziński, a tutaj tylko jedna osoba podejmie rękawicę.
To też mówiono o mnie i pytano mnie w wielu mediach o to, więc ja panu powiem bardzo krótko, jednym zdaniem może podrzędnie złożonym. Mianowicie no, to nie jest tak, gdy chodzi o politykę i stan w wyborach, jak z przyjściem do restauracji czy baru, gdzie bierze się kartę i wybiera, chcę to, to i to. No, to nie jest tak. No. Polityka jest grą zespołową. O tym, czy dana osoba, dany polityk startuje, decyduje w przypadku Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, przede wszystkim i władze PiS-u. A to nie jest kwestia tego, że ja chcę, albo ja nie chcę. To była fluktuacja. To był taki moment, kiedy tych kandydatów było kilku, czy kandydatów na kandydatów. To się zmieniało. No zresztą zwracam uwagę, że gdy chodzi o inne partie, w PO to są też no, chyba Bartosz Arłukowicz bodaj tylko. W innych partiach w ogóle ich nie ma. W związku z tym no, tutaj nie jest to jakaś tendencja w skali kraju, wręcz przeciwnie. No, coś się wiąże się z tym, że na przykład ci kandydaci do Europarlamentu, którzy są europosłami, jak wystartują, na przykład wybory przegrają albo w ogóle nie wystartują, no to będą na lodzie w pewnym sensie, no bo nie będą w Europarlamencie, wybory do Sejmu kilka miesięcy wcześniej, wybory do samorządu pewnie 2 miesiące wcześniej. No, w związku z tym to też jakaś decyzja niełatwa. No ale taka była decyzja władz PiS-u i Jarosława Kaczyńskiego.
Panie, proszę bardzo. Po...
Jeszcze jedno zdanie, bo pan tak powiedział, że myśmy narzucili, pan tu chciał rozmawiać o prawach europejskich, międzynarodowych, pewnie jeszcze porozmawiamy, ale że myśmy narzucili, no to właśnie dobrze, no to dobrze świadczy o Prawie i Sprawiedliwości, że my narzucamy pewną narrację, że pan, tu nie chodzi o pana, ale że opozycja musi się odnosić do tego, co my mówimy, że to cały czas oni gonią tego króliczka, że to my narzucamy tematy, debaty. W kampanii, no to też jest pewna umiejętność i to chyba no, pokazuje, że ta kampania toczy się może, znaczy ona toczy się od niedawna formalnie, ale ja jestem zwolennikiem takiego amerykańskiego powiedzenia, że tak naprawdę kampania wyborcza zaczyna się następnego dnia po wyborach. Więc tak to ujmując, ta kampania od wielu tygodni może nie cały czas, ale prawie cały czas toczy się na zasadzie takiej, że my pewne rzeczy proponujemy, tematy do debaty i opozycja, że tak powiem, chcąc, nie chcąc, odnosi się do tego, co my mówimy. No i to jest akurat plus dla nas.
Panie pośle, z kwestia polityki zagranicznej. Wczoraj zespół, który przygotowuje i pracuje nad serialem Reset dla Telewizji Polskiej, ujawnił dokumenty, z których wynika, że Donald Tusk konsultował z kanclerz Angelą Merkel podniesienie wieku emerytalnego w Polsce. Na ile jest tak, że Berlin i angażował się w rządy Donalda Tuska i w tej chwili angażuje się po stronie Koalicji Obywatelskiej, żeby tą formację wspierać w wyborach? Na ile ten nacisk stolic europejskich może być znaczący i jest widoczny w tej kampanii?
No to porażające informacje, dokumenty, bo to pokazuje jednak skalę uzależnienia Donalda Tuska no, i ówczesnej formacji rządzącej PO od zagranicy, od czynników zewnętrznych, konkretnie od Berlina, od Frau Kanzlerin, pani kanclerz Merkel. No, nawet w sprawach absolutnie takich wewnętrznych, no bo ja jeszcze mogę rozumieć konsultacje na przykład polityki międzynarodowej, polityki wschodniej, Unii itd., itd. To jest dość oczywiste, ale kwestie podniesienia wieku emerytalnego, no takie dyktowanie z zewnątrz tego, co mają robić Polacy, prawdę mówiąc, jest to rzecz absolutnie wygląda to bardzo źle i myślę, że odbije się szerokim echem, bo Polacy są narodem, który no bardzo nie lubi, jak ktoś z zewnątrz narzuca nam, co mamy robić, jak mamy żyć, według jakich reguł, jakimi regułami się funkcjonować w wymiarze społecznym i gospodarczym. I myślę, że Polacy też nie lubią takich gości, takich polityków, którzy to czynnikom obcym, zewnętrznym umożliwiają. Więc myślę, że na tym Donald Tusk bardzo jednak przegra. Może nie wśród swoich wyznawców, no bo sekty się rządzą swoimi prawami, natomiast myślę, że przeciętny Kowalski czy Nowak, czy nieprzeciętny Kowalski Nowak, myślę, że bardzo zauważą ten fakt i to będzie źle dla Koalicji Obywatelskiej. A pomijając wszystko inne, pomijając kwestię kampanii wyborczej i decyzji wyborczych, no to jednak sytuacja, w której premier wówczas 6. co wielkości państwa Unii Europejskiej takie rzeczy omawia, słucha, wysłuchuje. No, oczywiście, że Niemcy mają swoje interesy. Niemcy wtedy chcieli i teraz chcą i tęsknią do czasów, kiedy Polacy jeździli setkami tysięcy na szparagi przysłowiowe, kiedy byli tą tanią siłą roboczą, jak oni to określali, kiedy Polska się kojarzyła tylko z eksportem rąk do pracy i wielkim rynkiem zbytu i takie pozycjonowanie Polski to taka niemiecka norma. Skądinąd myślę, że te ataki na Polskę ze strony Niemiec wynikają z tego, że właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd polski od 8 lat no, położył kres tym właśnie takiemu pozycjonowaniu Polski przez naszych bliższych i dalszych zachodnich sąsiadów.
Panie pośle, a na ile jest tak, że w tej chwili wybory w Polsce są wyborami istotnymi dla Europy? Za chwilę wróci do prac Bruksela, w ogóle powoli wraca po sierpniowych urlopach. Wracają urzędnicy, wracają także politycy, europosłowie. Jakie dla Brukseli, dla elit unijnych znaczenie mają wybory nad Wisłą?
Bardzo duże, nie dalej jak przedwczoraj, w niedzielę wieczorem, półtora dnia temu rozmawiałem z byłym premierem Litwy, Kubiliusem, obecnie bardzo istotnym wpływowym europarlamentarzystą, który jest raporterem, sprawozdawcą dotyczącym, który zajmuje się Rosją. W Europarlamencie jest no, takim moim partnerem, jestem przewodniczącym delegacji Unia Europejska-Rosja w Parlamencie Europejskim. I on sam z siebie zaczął mówić, jak bardzo ważne są to wybory. Rozmawiałem kilka tygodni temu z premierem Słowenii, Janezem Janszą, który sam też z siebie mówił, jak ważne są to wybory. One są ważne dla naszego regionu, bo jednak Polska jest pewnym takim trendseterem, krajem, który pewne kierunki wyznacza. Nie muszą się kraje z nami zgadzać, nasi sąsiedzi, ale bardzo patrzą i jakoś tam się wzorują na tym, co dzieje się w Polsce. No, ale również te największe kraje Unii. Ja niedawno byłem w Rzymie i tam no, powszechne były pytania o wybory w naszym kraju. No, nie ma co ukrywać. To obok wyborów w Hiszpanii najważniejsze wybory w Europie w tym roku. To, czy będzie kontynuacja, co jest możliwe i prawdopodobne, ale oczywiście pewne nie, to będzie miało także, uwaga, wpływ na, mówię to wprost, na decyzje wyborcze w innych krajach. Myślę, że przykład Polski, kraju, który nie zgodził się na przymusową imigrację narzucaną przez Unię Europejską, a jednocześnie pokazał, że można to pogodzić ze znaczącym wzrostem gospodarczym, z bardzo małym bezrobociem, z rozwojem, to zadało kłam pewnej takiej propagandzie różnych elit o różnej orientacji politycznej w Europie Zachodniej, które mówiły, obywatele, musimy brać imigrantów, bo inaczej nam gospodarka stanie. Polska pokazała, że to jest nieprawda, że gospodarka może hulać, naprawdę iść do przodu w wymiarze statystycznym i w wymiarze realnym bez imigrantów przy czerwonym świetle zapalonym przez rząd w Warszawie dla nich. I myślę, że niechęć do Polski w różnych elitach politycznych Europy Zachodniej wynika właśnie z tego, że myśmy pokazali pośrednio, że jednak oni kłamali, okłamywali właśnie społeczeństwa, że trzeba brać imigrantów, bo inaczej okaże się, że gospodarka zahamuje. Nie, tak nie było, tak nie jest, tak nie będzie w przypadku Polski. Dlatego te wybory są tak ważne i dlatego w przypadku polityków niemieckich i to bardzo różnych opcji, bo to i CDU, która jest w opozycji, Weber-Galler, sama pani von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, która życzy zwycięstwa Donaldowi Tuskowi, ale także politycy obecnej formacji rządzącej, którzy się wypowiadali, czy politycy z SPD, czy Zielonych, jak ostatnio pan Freund, który no, wbrew nazwisku przyjacielem Polski na pewno nie jest. No, oni wszyscy pokazują, że Niemcy no, nie byli w stanie zdzierżyć i jednak bardzo pokazują, że chcieliby, aby obecna formacja rządząca w Polsce przegrała, tylko że naprawdę, drodzy niemieccy sąsiedzi, to Polacy decydują, kto w Polsce rządzi, nie wy.
O czym mówił Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, miłego dnia.
Do usłyszenia. Na my trochę w tym elemencie polityki globalnej, światowej zostaniemy. Za chwilę porozmawiamy o różnych pielgrzymkach i wypowiedziach papieża Franciszka, bo nie tylko pochwała imperializmu Rosji w ostatnich dniach papieżowi się przytrafiła, ale też pochwała innych, nie najbardziej przyjaznych ludzkości systemów. O tym za chwilę z Rzymu opowie Piotr Kowalczuk, ale najpierw zagra zespół.
Karpaczu, corocznego wydarzenia gospodarczego skupiającego zagranicznych i polskich przedstawicieli biznesu, nauki, polityki i legislacji. Relacje będą nadawane podczas poranka od 8.30 do 9.00, od 12.30 do 13.00 oraz w paśmie popołudniowym od 16.00 do 17.00.
Partnerem relacji z Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest Bank BGK.
Po reklamie.
A teraz przenosimy się do Rzymu, jak powiedziałem, Piotr Kowalczuk, tygodnik Do Rzeczy, Polskie Radio jest naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Pan redaktor jest w Rzymie i do Rzymu. Do Watykanu wrócił papież Franciszek z pielgrzymki do Mongolii. No i tam pochwała Pax Mongolica i dziedzictwa Dżingis Hana. Papież Franciszek ostatnio nie ma chyba najlepszej pasji wypowiedzi co do polityki imperialnej imperiów na wschód od Europy. Jak to jest przyjmowane nad Tybrem?
No, nad Tybrem niejako się do tego wszyscy już przyzwyczaili i jeśli chodzi o stosunek papieża do Rosji, szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie, no to już powiedziano wszystko, co można było powiedzieć i w tej chwili komentatorzy zajmują się bardziej stosunkami watykańsko-chińskimi, ponieważ no, papież był w Mongolii, ale wypowiadał się również do Chińczyków. No, że tak powiem, nie było to najlepiej przyjęte i rzeczywiście mówi się, że ostatnio papież, szczególnie kiedy improwizuje, no nie ma najlepszej pasji i mówi rzeczy, które się nie wszystkim w głowie mieszczą i nie wszystkim odpowiadają.
Ale z drugiej strony jakoś trzeba się do tego odnieść. Papież Franciszek zdaje się odnosił się do własnych słów i je tłumaczył o Rosji, bo zanim pochwalił Dżingis Hana, to pamiętajmy, jeden z największych ludobójców w historii człowieczeństwa, być może w relacji do ogółu ludności, które wtedy mieszkało, większy niż ci z XX wieku. No ale wcześniej papież pochwalił imperializm rosyjski, się nawet nie powołał na świętych cerkwi prawosławnej, ale na dwóch świeckich władców, Piotra I i Katarzynę II. Jak papież tłumaczy tą swoją wypowiedź?
No, papież tłumaczył tę wypowiedź podczas tradycyjnej konferencji prasowej, bo zawsze do takiej dochodzi w samolocie po powrocie papieża z pielgrzymki. No i tłumaczył, że oczywiście nie pochwalał imperializmu, tylko zachęcał młodych Rosjan, bo to było wideo przesłanie do młodych rosyjskich katolików, żeby no, zwracali uwagę na tradycję, czerpali z niej, rosyjskie oczywiście, czerpali z niej to, co najlepsze. I po raz 50. chyba powołał się na Dostojewskiego i to troszkę tak brzmi, nie pierwszy raz, że ci wielcy ludzie rosyjskiej kultury, czy Dostojewski, Nabokow, Tolstoj, no jak gdyby żerują niecną rosyjską politykę. No. Tak czy inaczej, papież powiedział, że broń Boże, nikt nie pochwalał żadnych imperializmów, tylko chodziło mu o przekazywanie tradycji między wnukami a dziadkami, żeby odwołać się do najlepszych tradycji itd., itd. To, no właściwie to jest trochę bez sensu i no, mówi się o tym, że to tłumaczenie nikogo jak gdyby tutaj nie przekonało. Zresztą jeśli o tę sprawę chodzi, to Watykan od początku wiedział, że papież przemawiając do tych młodych Rosjan coś tam nabroił, bo jak to było? Papież wygłosił to wideo przesłanie. Następnego dnia ukazuje się tekst tego przesłania. Biuro Prasowe Watykanu publikuje to dla dziennikarzy akredytowanych przy tym biurze, czyli między innymi do mnie. No więc rzucam się na to przesłanie, sądząc, że coś będzie na temat Ukrainy, Rosji i tak dalej, a tam nic zupełnie. Dopiero następnego dnia rzecznik, dyrektor biura prasowego zaczął się tłumaczyć z tych słów papieża. Po pierwsze powiedział, że to było zaimprowizowane na sam koniec i papież nie miał oczywiście na myśli imperializmu i tak dalej. Z tym, że jeżeli coś się publikuje dzień potem, to dzień potem, co papież powiedział, no to trzeba było publikować w całości. To się tam nie ukazało, więc Watykan wiedział, że to jest niekoszerne i dopiero potem to jak gdyby te słowa przycytował, tłumacząc się już z tego. Więc to nie tylko chodzi o to, że to się nie podobało no, Ukraińcom, czy powiedzmy nam Polakom, ale to się też nie podobało w Watykanie, który ocenzurował papieża.
I to by się udało, gdyby nie to, że ta treść dotarła poprzez Episkopat Katolicki Rosji, który tą frazę upublicznił i poszło w świat, ale nie tylko to poszło w świat. Papież Franciszek także w czasie swojej wizyty w Mongolii zwrócił się do wiernych kościoła w Chinach, mówiąc do wiernych, żeby byli dobrymi katolikami, dobrymi chrześcijanami i tutaj raczej kontrowersji nie ma, ale potem dodał, żeby byli też dobrymi obywatelami państwa komunistycznego w Chinach, a o to już może być trudniej, jeżeli chce się pogodzić wiarę chrześcijańską z wiarą w komunizm w Chinach. Skąd właściwie u Franciszka taka sympatia do wschodnich totalitaryzmów?
Papież reprezentuje zupełnie inną opcję, pochodzi z Ameryki Południowej. Moja prywatna teoria jest taka, że, bo często tutaj spotykam ludzi z Ameryki Południowej. Ci ludzie, na przykład mamy komputerowca, czyli człowieka, który nam tu pomaga, jak nam komputery wysiądą, który pochodzi z Peru. Bardzo inteligentny młody człowiek. Rozmawiamy sobie prywatnie i on mówi, nienawidzi Ameryki. Po prostu nienawidzi Ameryki, a Rosję lubi i tam często sobie jeździ i tak dalej, i tak dalej. Więc moja prywatna teoria jest taka, że papież wyznaje podobne poglądy, Ameryka mu się niespecjalnie podoba i w tym kluczu być może jakoś bardziej pobłażliwie traktuje Rosję czy komunizm. To w Ameryce Południowej ludzie tak myślą. Pomyślmy o tej teorii wyzwolenia na przykład, prawda, która tam się przeżyła i to było po prostu próba pogodzenia chrześcijaństwa z komunizmem, więc może to z tego wynika. Natomiast jeśli chodzi o Chiny, to sytuacja tam jest bardzo skomplikowana. Tam są dwa kościoły, jeden jest podziemny, prześladowany przez reżim, a drugi to jest kościół patriotyczny, czyli ten wspierający komunistyczny reżim. No i powstał problem na tle mianowania biskupów. To leży w gestii papieża. Tymczasem Chińczycy sami sobie mianowali tych, znaczy władze chińskie biskupów i chodziło o to, żeby to jakoś uporządkować. No ale praktyka była taka, zresztą nawet wcześniej, przed pontyfikatem Franciszka, że Watykan chcąc nie chcąc te nominacje chińskiego rządu niejako akceptował. Teraz Franciszek chciał koniecznie porozumieć się z Chińczykami. Podpisano jakąś umowę w 2018 roku bodaj, która jest tajna do dzisiaj. Więc nie wiemy w ogóle o co tam chodzi. W każdym razie niby wszystko toczy się dobrze, porozumienie istnieje, trzeba zachować kontakt i tak dalej. No ale to jest woda na młyn chińskiego reżimu, który no, demokratyczny wielce nie jest i prześladuje wszystkich, którzy nie myślą tak jak reżim, albo którzy no, jak gdyby się tego reżimu nie do końca słuchają.
Na koniec, panie redaktorze, trochę od sytuacji w papiestwie, w kościele. Odejdźmy na rzecz takiej świeckiej polityki, jak w Rzymie, jak we Włoszech odczytuje się polskie wybory. W ogóle ktokolwiek zauważa, że w Polsce trwa kampania wyborcza, czy to Włochów nie interesuje?
No niespecjalnie to Włochów interesuje. Jasne, że gdzieś tutaj on pasał, ktoś coś tutaj wspomni. Zależy to oczywiście od tego, no, które media o tym mówią, bo mamy pełną polaryzację. Więc media prawicowe mówią o Polsce dobrze, media lewicowe oczywiście mówią o Polsce źle i to właściwie no, od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości to jest taki jak gdyby no, stały motyw. Teraz no, jak gdyby polski rząd ma trochę lepsze karty, ponieważ rząd pani Meloni jest prawicowy i no, że tak powiem nie krytykuje Polski, podkreśla bliskie stosunki i tak dalej. I tak dalej, więc tak to mniej więcej wygląda. Ale też nie ulegajmy złudzeniom, że Włosi nie mają nic lepszego do roboty, tylko zastanawiać się nad tym, co dzieje się z Polską. No, dzieli nas bardzo duża odległość. I więc no, nie jest to pierwszy problem Włochów, powiedzmy tak.
Włosi mają swoje zmartwienia, swoje problemy z imigracją chociażby, ale o tym porozmawiamy już następnym razem. Piotr Kowalczuk, tygodnik Do Rzeczy, Polskie Radio, korespondent Polskiego Radia w Rzymie i w Watykanie. Był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
I do zobaczenia, do usłyszenia. Mamy za kwadrans godzinę 8, więc robi się późno. Dzieci dzisiaj już nie mają taryfy ulgowej, nie ma 9, nie ma 10, nie ma rozpoczęcia roku, wizyty w klasie. Trzeba iść do szkoły na 8 często, więc przypominamy, kto zaspał, że już jest bardzo, bardzo późno. I też jest na tyle późno, że my za chwilę będziemy wybierać się na Podkarpacie, gdzie czeka już Krzysztof Skowroński. I chyba właśnie teraz nastał ten moment. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, tu Łukasz. Tak, rzeczywiście jestem na Podkarpaciu, jestem w Warłamowie, 5 kilometrów od granicy z Ukrainą. Powiedziałeś przed chwilą, że jest późno. Wydaje mi się, że jest bardzo wcześnie. Słońce właśnie wstało i oświetla przepięknie Bieszczady, lasy, które jeszcze nie są w kolorach jesiennych, jeszcze są zielone i piękne, a niebo nad Warłamowem i nad Bieszczadami jest błękitne i bezchmurne.
W Bieszczadach jest wcześniej, ale w Warszawie już jest późno. Ktoś musi być o 8 w szkole, nawet jest bardzo późno. No ale jak ktoś jest w Bieszczadach, to rzeczywiście problemy szkoły mogą go nie dotyczyć tak bezpośrednio jak nas tutaj w stolicy, w Krakowie, w Szczecinie, we Wrocławiu, w Bydgoszczy, w Białymstoku i w Lublinie, panie redaktorze. A poza tym, że lasy w Bieszczadach się zielenią, to czym żyją mieszkańcy?
Mieszkańcy żyją własnym życiem. To jest tak, że próbuję z mieszkańcami Podkarpacia porozmawiać o polityce. To wcale nie jest łatwe, bo niechętnie wypowiadają się, niechętnie mówią o tym, co myślą, ale od czasu do czasu udaje się zajrzeć komuś w oczy i go przepytać. Z trzema młodymi ludźmi rozmawiałem na temat polityki. Jeden z nich to muzyk i przedsiębiorca budowlany, który wykonuje i współpracuje z dużymi firmami po to, żeby budować rozmaite autostrady czy infrastrukturę Polski. Drugi jest właścicielem przedsiębiorstwa i hotelu, który odziedziczył po swoim dziadku, a trzeci był dostawcą majonezu. I co mnie zdziwiło, wszyscy trzej jednakowo odpowiedzieli na pytanie o polską politykę. Przekonała ich do polityki czy do myślenia na temat Polski Konfederacji. Byli tacy przekonani co do tego, żeby na Konfederację zagłosować, ale coś w tym mechanizmie się zepsuło, więc ich odpowiedź na dziś była taka: raczej nie pójdziemy do wyborów, raczej nie będziemy głosować. Z jednym seniorem, również przedsiębiorcą, rozmawiałem i jego odpowiedź była bardzo podobna, tylko jego wybór to w głosowaniu to będzie Prawo i Sprawiedliwość. Czyli narracja Konfederacji tak, ale wybór polityczny Prawo i Sprawiedliwość. A teraz, Łukaszu, jeśli można, to posłuchamy z kolei rozmów z robotnikami. Udało mi się w Dębicy przejść przez taką barierę nieufności, usiąść przy stoliku, przy którym odpoczywali od pracy i pili poranną kawę i zadać im parę pytań politycznych. Posłuchajmy. No co się w tej Polsce dzieje? No patrzy pan na nią, to tam na oko ma pan więcej niż 18 lat, no.
Troszkę więcej.
Stasiu, zejdź na
A co się dzieje?
Tak pilnie.
Stasiu, jeśli dojdą ci z Berlina do władzy, to nie będzie kto bijał.
No,
nie będzie dobrze.
No.
Tyle Niemcy wykradli Polsce w czasie wojny wszystkiego. Ile ludzi stracili, dzieci, wszystkiego nakradli i teraz nie ma kto tego oddać. Tylko jeszcze chcą rządzić w Polsce oni. Takim naszym pachołkiem jak Tusk.
Czyli co, nie damy?
No, jakbyśmy dali, to źle robimy, nie?
No to
jak nie będziemy dać o swój kraj, tylko o czyjąś kieszeń, a nie o swoją, no to i tak jest właśnie. Taki przedstawiciel Polski, on dbał o kieszeń Niemca, a nie Polaka.
No to jest, to jest prawda, ale czy ci, co rządzą, dobrze rządzą, czy tak sobie?
Ci, co rządzą, to wie pan, każdemu można coś zarzucić, nie? Najlepiej jest, jak jest właśnie dwie partie, czy ile jeden drugiego pilnuje. Wtedy wiadomo, że troszkę jeden drugiego pilnuje, się jeden drugiego boi. A tak jak jeden rządzi, no to robi, co mu pasuje, nie?
No tak, tak z grubsza tak wygląda.
Tak to wygląda. A tylko, że mnie się nie podoba osobiście cała ta partia, właśnie Lewica, Zieloni, oni u siebie w Niemczech nie znają, wszystko mają w porządku. Tak i we Francji były takie rozruby, tyle ludzi pobili.
Tak.
I było dobrze, nikt nie interweniował.
Nie było, bo to jest zgodne z wartościami europejskimi.
A u nas za przeproszeniem wyjdzie tak na samochód i dżesie bez zybo każdego i jest wszystko można. O jest, Staszek chodził dzisiaj.
Staszek, panu, do wywiadu, o Polsce rozmawiamy.
O Polsce rozmawiamy.
Dzień dobry panu. No i co pan o tej Polsce myśli?
No, obawiam się tych zmian częstych w Polsce. To no, takie naprawdę.
Zmian na co?
Na gorsze, żeby nie było.
No, a teraz jak już?
No teraz jest tak, no, w normie jeszcze. Ale poprawiło się trochę ostatnio.
Ale tu mi powiedziano, że tak. Pan po prostu powie to, co... Opowie nam pan o Polsce. No jaka ona jest, no?
Jaka Polska jest?
No dobrze, wybory się zbliżają, no to pewno pan obserwuje.
Tak, tak. Tam... I martwię się zarazem tym, co będzie po wyborach.
Ale czym się pan martwi? No jeden jest, nazywa się Donald Tusk, drugi nazywa się Jarosław Kaczyński, no i co?
Tak, tylko że dużo po wyborach się może zmienić. Już nie będzie takiego może nawet przystopowania cen, tylko będzie po prostu jakiś pęd znowu kolejny. Do góry.
Ale jak kto wygra?
No obawiam się, znaczy liczę na to, że wygrają dalej ci, którzy rządzą w tej chwili. Ale
woli pan tych niż...
Tak, znaczy no jednak byłbym za tym, żeby jednak i głosuję pan... na...
A dlaczego tych pan woli, a nie tamtych? Bo co tam ci mają?
Było dużo przemian wcześniejszych, nawet za PO, czy nawet opozycja, inne te partie, było dużo gorzej, mniej stabilnie w Polsce. No i zarobki były na pewno bardzo marne.
Ta dyskusja polityczna, w ogóle pan zagląda do telewizora czasem, otwiera pan telewizor, żeby posłuchać?
Trochę tak, ale...
Nie ma czasu.
Nie, czas by był, ale nie chcę się zagłębiać, bo to jest po prostu... Za bardzo oni walczą ze sobą. Tak to jest moim zdaniem.
Za brutalny język?
Też.
Bo no my potrafimy brutalniejszym językiem mówić.
Potrafimy, ale nie znaczy, że musimy go używać.
I nie jesteśmy politykami.
Nie.
I obrażają się nawzajem.
Obrażają się absolutnie.
No dobrze, a jest, nie wiem, czy pan taki ten film, taki reset ogląda o tym, o rządach Donalda Tuska? Nie.
Tak.
Oni o Smoleńsku i tak dalej.
Wstecz cofają, jest to, znaczy brane, ale to jest trochę nie fair może, nawet w stosunku do Donalda Tuska, bo za bardzo mu to wszystko piętnują, linczują go, ale to już było. I tak, niestety się...
Nie, Tuska, co ty opowiadasz?
Nie.
To nie wróci. No.
Nie, tylko to nie wróci.
Historia się nie żyje, kurwa.
Dlaczego na przykład nie dopuścili Polski w ogóle do tragedii smoleńskiej, tylko
powinni.
Ruskiej robili co?
Nie, to było nie fair w stosunku. Polacy po prostu powinni konsekwentnie, bo inni, czy to by był inna Niemcy, czy nawet i Ukraińcy, nie dopuściliby, żeby tak po prostu no, zlekceważyć.
Ale mieli okazję, przecież kurwa, po wyborach mogli nawet złożyć.
No ale to no.
Głupi wniosek do Rusków złożyć. Nie, się nie został do dziś nie złożony. Ja nie wiem, czemu
nie
to
w ogóle znaczy, no,
nie zostało złożone to. Czy w ogóle wszyscy wszędzie kłamią, to jest z Stocią Gdańską. Nagle się Stocia Gdańska została sprzedana 16 kurę października albo sierpnia. Stocia Gdańska. A rząd Ubra Kaczyńskiego kurę 7 listopada. I został powołany rząd Tuska 7 listopada. Więc kurę kto sprzedał Stocię Gdańską? Kaczyński kurę sprzedał, bo ten też rządził. No, chyba, no to chyba to chyba są chyba miesięcy chyba
ale
nie zamieni.
To, ale to co, no? Kiedy to było? To były jakieś dawne czasy.
Dawne czasy.
To się zaoptane sprzedane, kurę ukraińskiemu.
Ale to był jeszcze.
Ukraińskiemu kurę jakiś kurę oligarkowi, nie? To w sumie Ruskowi, nie? Bo to kto...
89.
No, ale to jest sprzedanie.
Wtedy.
No,
kurę, no. Pierwsze. To było nie. Nie.
Aktualnie.
Ale tutaj, żeby nie wrócić właśnie do tych błędów, które były i będą, żeby do tego nie wracać. Ani my, ani historia, tylko zamknąć to i koniec.
Staszek, nie zamykasz. Takie reparacje nie. Od Niemców, które się należą, to powinna Polska to walczyć.
Ale to dlaczego, jest, ale to jest rząd, sprawa dyskusyjna.
Dlaczego walczy rząd, a opozycja jest za Niemcami?
No jest.
Ale ja ci powiem, to jest dyskusyjna.
A jak się to Polsce należy, dlaczego wszystkim krajom to wypłacali? Izraelowi by płacili, Żydom by płacili, Polsce nie.
Ale, części,
ale myśmy częściowo płacili. Zabrali mniej teren, kurę, ci powiem.
Co my zabrali?
Do tej pory, kurę, chyba nie wiem, jedna trzecia Polski to jest teren wszystko Niemców, kurę.
Nie, to wojny, tylko no. Było pod zaborami.
A nie pod zaborami, 39, co jest, zobacz, no, dokładnie. Ale
wiecie, no, to były tereny polskie.
Nie.
I będziemy debatę mieć.
A co, Niemcy nam zarbali lub?
Ale zabrali
no.
Ruski.
No to ruski, to jest do Rusku, a nie do Niemców. No.
Poczno, to było Jałto.
No. No to ale zostaniemy kurę jednak, słuchaj, tu nam kurę zabrali tę ziemię, a tam myśmy zabrali tamtym tę ziemię, nie?
W ramach kurę reparacji, no.
Nie, tutaj nie zabrali, to nie.
Nic nie mieli dogadania.
Ale my zostali oszukani, kurwa, nie? Przez jednym i drugim zostali oszukani, kurwa. No jak nie, kurwa?
Za zniszczenia.
No przez Rosjan nie zostaliśmy oszukani? Czy przez Niemców tak samo?
No. Ale nie, że my Niemców zabrali, bo my Niemcom nie zabrali nic.
Co?
Nie my... Polskę i podzielił...
Staszek!
Dobra, mamy wojnę na Ukrainie, co panowie sądzą?
A co sądzimy, kurwa? Ja uważam tak. Wojna to już bardziej tam chodzi interesy, kurwa. Wschód-zachód, kurwa. Bo to nie żał państwo, bo prawdę Ruski zawsze byli, kurwa, że rządzili, kurwa, wiesz, poprzez, kurwa, nie żeby tam, kurwa, wiesz, jakiś tam
uciekł,
tylko po prostu zabór, po prostu poprzez dobra, kurwa, co są tam w ziemi. Tyle, ich nie są zakłady, bo moim zdaniem są na to troszeczkę, nie? Ale wolą sobie w ogóle wziąć złoża, jakie są u nich, nie? A tam jest ta tablica Mendelejewa na Ukrainie.
Chowali, ale... Jest jakieś dla Polski niebezpieczeństwo w tej wojnie?
Jest. I to bardzo duże. Bo w razie zmiany, na przykład, to uważam, że Ukrainiec nie będzie patrzył. On tu na nas idzie, kurwa, razem z Ruskami. Razem z Ruskami idzie, kurwa, nie jemu tam oko
nie
mrugnie.
Nie w ten sposób, tylko że oni ja uważam, wypychani że są w tamtą stronę w kierunku nas.
Staś,
i zagrożenie
pójdzie.
Tam
my jakieś... jesteśmy, zawsze byli wrogiem, kurwa, Ukrainy i będziemy. Według mnie. Zawsze.
Bardziej Ukraińcy są wrogiem do nas byli, nie my do nich. W ogóle.
Dla nich jesteśmy, my jesteśmy wrogami, kurwa.
Dla nich.
Tak, może ty tak uważasz.
Nie wiem,
ja uważam inaczej,
nie wiem. Byliśmy robinie, u Niemców no, gorzej robinie, traktowani.
Robili my tak samo.
Tak,
no.
Tak, tak.
No, właśnie, no.
Dalej robimy, tylko że my, jak już mówimy tutaj o Ukrainie, przyjęliśmy Ukraińców na warunkach polskich. Takie socjalne dostali, jak i nasze mieszkania, a pojechaliśmy do Niemców czy do innych krajów, to nie mamy takich możliwości.
No, ale...
Jak na przykład Ukraina dostała od nas, a u Niemców mamy inaczej.
No dobra, co panie, już kto wygrał?
Ja myślę, że jednak PiS.
A pan?
A tak się.
Ale to tak będzie naprawdę jakby... bardzo walka wyrównana.
Znaczy ja bym tu obstawiał może przewagę minimalną PiSu, ale to nie brałbym pod uwagę, bo tylko miałbym może jakąś trzecią władzę, która to jest. Bo...
Jeszcze trzecia?
Że trzy dojdzie do...
A bo jeszcze może być coś takiego, że może to... Bo nawet to mówią, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
Panowie, my się nie będziemy nie mówimy, gdzie jesteśmy.
Tak,
to
tak.
Może,
my się
mówimy.
Nigdy nie będziemy...
Nie,
tak.
Nie mówimy, gdzie jesteśmy, ale co panowie tu robią?
My tutaj naprawiamy szkody po...
Huraganie właściwie.
Po prostu tu przeszło na Dębicą, to wszystko, to mamy no. To korzenie, to wszystko konary, to wszystko huragan. Dwa kominy zwaliło.
A, i trzeba je naprawić.
A.
No i to była taka rozmowa przy kawie w Dębicy z robotnikami, którzy naprawiali szkody po burzach, a rzeczywiście te burze przechodzą przez Podkarpacie. Szczególnie dotknięta była Dębica, powyrywane drzewa, połamane kominy, dachy, a przedtem jeszcze w Dębicy duży pożar w zakładach Goodyeara produkujących opony, właściwie jedna piąta mocy produkcyjnej tej wielkiej fabryki została, spaliła się. Łukaszu?
I takie to jest, są rozmowy, no nie tylko na Podkarpaciu, ten wątek ukraiński jest ciekawy, Podkarpacie Ukrainy najbliżej i tamte relacje, ale też antagonizmy mogą być najsilniejsze, jak to, jak wygląda po 559 dniach od pełnoskalowej inwazji reakcja ludności Podkarpacia na trwający konflikt.
Myślę, że nadal są otwarci na pomoc Ukrainie, ale rzeczywiście tutaj nie ma jednoznaczności. To dzisiaj będę miał rozmowę z człowiekiem, który zajmował się stosunkami polsko-ukraińskimi od czasów II Rzeczpospolitej, a może nawet wcześniej poprzez te czasy powojenne. Ja teraz siedzę na balkonie w hotelu w Arbamowie przed mną są lasy, ale tutaj kiedyś była wieś, która została ukraińska wieś, która została stąd przesiedlona z powodu czy to akcji Wisła, czy też budowy, bo tego kompleksu wypoczynkowego dla komunistycznych działaczy, bo to jest Arłamow, a w Arłamowie, jak pamiętamy, zarówno Jaroszewicz polował na niedźwiedzie, jak i Lech Wałęsa był internowany, zresztą Lech Wałęsa przyjeżdża tutaj do Arłamowa. Tydzień temu był w Arłamowie, żeby popatrzeć na te lasy i popływać w basenie, a może zagrać w golfa, w tenisa, rzucić młotem, pojeździć konno albo zagrać w piłkę nożną.
To jeszcze jedną rzecz uprzedźmy naszych radiosłuchaczy. To nie jest ostatnie wejście z Arłamowa. Jeszcze po godzinie 8.30 będziemy mogli okazji z panem redaktorem porozmawiać, ale także wspomnieć Lwów padł. I to było ciekawe, takie długie trwanie. W takich rozmowach historia II wojny światowej się pojawia jako rzecz cały czas niezabliźniona i cały czas powodująca, wpływająca na naszą codzienność. Na biskupem Lwowa był Marian Jaworski, a dzisiaj przypada 3. rocznica śmierci arcybiskupa.
Tak, ale to już rozmowa, którą przeprowadziłem w Kalwarii Zebrzydowskiej 2 września i rzeczywiście posłuchamy księdza biskupa Mariana Buczka. Jego opowieści, nie wspomnień o kardynale, ale też odpowiedź na pytanie, jakie są relacje w tym momencie między Kościołem katolickim a grekokatolikami i Kościołem prawosławnym.
No ale to wszystko po 8.30, a teraz już czas na serwis informacyjny.
Reklama.
Jak wygląda góra, na której szatan kusił Jezusa? A miasta, gdzie się urodził, nauczał, uzdrawiał i mieszkał? Zapraszamy na pielgrzymkę z dziennikarzami Radia Wnet. Przez 8 dni zwiedzimy Betlejem, Pole Pasterzy, Jezioro Galilejskie, Górę Kuszenia, Ścianę Płaczu i inne mistyczne miejsca historii zbawienia. Pielgrzymkę do Ziemi Świętej śladami Jezusa planujemy w dniach 20-27 stycznia 2024 roku. Organizatorem jest biuro pielgrzymkowe Mateo Travel. Informacje pod numerem 504 189 508 oraz mateotravel.pl.
Po reklamie.
Ma dwie wiadomości wnet, a w nich między innymi Erdogan pełen nadziei po spotkaniu z Putinem. PiS przedstawił kolejny punkt programu wyborczego. Kim Jong-un chce udać się do Rosji. Adrian Grałek, dzień dobry, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział po spotkaniu z Władimirem Putinem w Soczi, że jego zdaniem wkrótce uda się znaleźć rozwiązanie umożliwiające wznowienie porozumienia zbożowego. Erdogan zaznaczył, że Ukraina powinna załagodzić swoje stanowisko negocjacyjne wobec Rosji w rozmowach w sprawie wznowienia porozumienia zbożowego. Z kolei Putin oświadczył, że ożywienie inicjatywy będzie możliwe, jeśli wszystkie inne ustalenia dotyczące rosyjskiego eksportu zostaną wypełnione. Według prezydenta Rosji Zachód w dalszym ciągu ogranicza rosyjski eksport produktów rolnych i amoniaku. Moskwa domaga się też zniesienia sankcji i innych ograniczeń. Putin powiedział przy tym, że alternatywą dla porozumienia zbożowego jest rosyjska propozycja dostaw do krajów afrykańskich 1 000 000 ton zboża przez Turcję przy wsparciu finansowym Kataru. Prezydent Turcji jest przeciwny propozycjom alternatywnym wobec porozumienia zbożowego z Ukrainą. Po zakończeniu spotkania Putina z Erdoganem minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba oznajmił, że teraz spodziewa się rozmowy tureckiego przywódcy z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kolejną propozycję programową dotyczącą poprawy jakości obsługi w służbie zdrowia. Program Dobry Posiłek oznacza dodatkowe pieniądze na poprawę jakości wyżywienia w szpitalach. Szpitale otrzymają dodatkowe środki, a NFZ zadba, by jakość żywienia była znacząco lepsza. Nasz nowy program to także możliwość zasięgnięcia porady dietetyka, zapewniła minister zdrowia. W 2023 roku kwota przeznaczona na służbę zdrowia ma wynieść ponad 160 miliardów złotych, a na przyszły rok zaplanowano 190 miliardów. O polityce Prawa i Sprawiedliwości w zakresie służby zdrowia mówił w poranku wnet europoseł Ryszard Czarnecki.
Tutaj jest bardzo wyraźny krok. To są konkrety, to są fakty. To ostatnie 8 lat temu służyło. I oczywiście są problemy, natomiast to wydaje mi się, że tutaj można chociażby porównać nakłady na służbę zdrowia w czasach poprzedniego rządu, PO i PSL-u i naszego. No to są rzeczy jednak nieprzewalne. Także tu chodzi o zwiększenie zarobków. To samo zresztą chodzi o nauczycieli, które możemy wymieniać. Więc tutaj będę bronił dorobku Prawa i Sprawiedliwości w tym obszarze.
Mówił europoseł PiS Ryszard Czarnecki, a cała rozmowa dostępna na wnet.fm. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un planuje udać się do Rosji, by rozmawiać z Władimirem Putinem o dostawach broni do Moskwy. Inicjatywa ma na celu wsparcie sojusznika w wojnie na Ukrainie. Przywódca Korei Północnej miałby prawdopodobnie pociągiem pancernym dotrzeć do Władywostoku na rosyjskim wybrzeżu Pacyfiku, gdzie doszłoby do spotkania z Putinem. New York Times uważa, że jest mało prawdopodobne, że Kim dojedzie do samej Moskwy. Sugeruje natomiast, że Putin chciałby pozyskać od Korei Północnej pociski artyleryjskie i rakiety przeciwpancerne, a Kim oczekuje od Rosji zaawansowanej technologii dla satelitów i okrętów podwodnych o napędzie atomowym. Przywódca reżimu prawdopodobnie będzie także zabiegał o pomoc żywnościową od Rosji dla swojego kraju, gdzie miliony ludzi żyją w skrajnej biedzie. Zdaniem urzędników, na których powołuje się New York Times, obaj przywódcy wezmą udział we wschodnim forum ekonomicznym, które odbędzie się we Władywostoku w dniach 10-13 września. Rosja też rozważa wspólne ćwiczenia wojskowe z Koreą Północną, a doroczne ćwiczenia z Białorusią zostały odwołane, poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjskiego ministra obrony. Przewodniczący Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ do spraw zbrodni na Ukrainie Erik Musse poinformował, że śledztwo nie wykazało, aby w czasie trwającej obecnie wojny doszło do zbrodni ludobójstwa. Według przewodniczącego komisja nie ma wystarczających dowodów, aby spełnić wymogi prawne konwencji o ludobójstwie. Należy pamiętać, że jest to kwestia intencji i zamiaru sprawców. Musi istnieć potrzeba zniszczenia określonej grupy, a takie zniszczenia zgodnie z konwencją musi być fizyczne lub biologiczne. Są to ściśle określone kryteria potwierdzone przez orzecznictwo sądowe, stwierdził Musse. Przewodniczący dodał też, że śledztwo na Ukrainie będzie kontynuowane. Stwierdził, że kierowana przez niego komisja zwróciła uwagę, że w rosyjskich mediach pojawiły się pewne wypowiedzi mogące nosić charakter podżegania do ludobójstwa. Portal Radia Swoboda przypominał, że władze Ukrainy wielokrotnie oskarżały Rosję o zbrodnie ludobójstwa. Kijów informował, że do takich zbrodni miało dojść m.in. w Irpieniu czy Buczy, a także na okupowanych terenach w Mariupolu. W ocenie władz ukraińskich takie znamiona mogło też nosić celowe wysadzenie tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce. Sztab Generalny Ukrainy informuje, że minionej doby Rosjanie wystrzelili w kierunku ukraińskich osiedli 6 rakiet manewrujących, przeprowadzili 76 bombardowań i 60 ostrzałów z artylerii rakietowej. Są zabici i ranni wśród ludności cywilnej. Bombardowania uszkodziły wiele obiektów infrastruktury. Najsilniej były ostrzeliwane osiedla w Zagłębiu Donieckim i na Zaporożu. Ukraińskie wojska kontynuują natarcie w okolicach Melitpolu. Lotnisko Sił Obronnych przeprowadziło tam 11 uderzeń w obszary koncentracji rosyjskich żołnierzy i sprzętu. Zniszczyło 2 rosyjskie kompleksy rakietowe. Ukraińska artyleria zniszczyła bądź uszkodziła 11 baterii rosyjskich dział na stanowiskach ogniowych. Wczoraj 32 drony Shahid zaatakowały obwody Odeski i Dniepropetrowski. Podano w komunikacie Sił Powietrznych Ukrainy. Atak został przeprowadzony z terytorium okupowanego Krymu i Rosji. Tam również doszło do uszkodzeń obiektów infrastruktury cywilnej, ale nie było ofiar.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe, umiarkowane. Jeszcze rano lokalnie mogą utrzymywać się mgły. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Podkarpaciu przez 23 w centrum do 26 na zachodzie kraju. W rejonach podgórskich Karpat około 19 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Dziś o godzinie 20 Mistrzostwa Europy Siatkarzy Polska gra z Danią. Tuńczycy do tej pory przegrywali wszystkie swoje mecze i to co ciekawe po 1-3. Oni bawią się siatkówką, powiedział m.in. ekspert telewizyjny, były siatkarz Wojciech Drzyzga. Polacy natomiast wszystkie swoje spotkania wygrywają. Na razie walka toczy się w grupie, a tak naprawdę bardziej chodzi o to, która szóstka wyjdzie na parkiet, bo dwie równorzędne szóstki tak naprawdę może wystawić trener Nikola Grbicz. Polska rośnie w siłę, godzina 20. Zobaczymy, jak przełoży się to na mecz z Danią. Tymczasem wczoraj rozpoczęło się zgrupowanie piłkarskie reprezentacji Polski przed meczami z Wyspami Owczymi i Albanią. Chcemy zdobyć 6 punktów. Nie mamy już marginesu błędu, powiedział wczoraj Robert Lewandowski. Na uwagę skupiają m.in. ci, którzy powrócili do kadry, a więc Krychowiak i Grosicki. Kamil Grosicki ostatnio słabiej w Pogoni. Jego klub przegrał 4 mecze z rzędu, ale popularny Grosik na konferencji powiedział: w klubach bywało słabo, a w kadrze zawsze szło jakby lepiej, a więc nie przekłada się forma z klubu na formę reprezentacji, przynajmniej w przypadku Kamila Grosickiego. Oczywiście nie ma Łukasza Skorupskiego, mówi się o urazie, ale zarazem mówi się o tym, że to pokłosie też wywiadu, którego udzielił Robert Lewandowski, gdzie zarzucił m.in. Skorupskiemu, iż mówił nieprawdę w kontekście kłótni w kadrze wobec premii, ale to jeszcze stare czasy z Mistrzostw Świata. Myślę, że teraz jest nowe rozdanie, nowe sprawy, nowe czasy. Mamy dobrych bramkarzy. Chyba nikt rzeczywiście specjalnie za Skorupskim nie tęskni. Wojciech Szczęsny, Kamil Grabara powraca do reprezentacji i to jest pewnie najważniejsze. Eliminacje Mistrzostw Europy. My jesteśmy w grupie E, gdzie zajmujemy niestety dopiero 4. pozycję, a więc potwierdzają się słowa Roberta Lewandowskiego, że nie ma już marginesu na błąd. Prowadzą Czesi z 7 punktami przed Albanią, którzy mają punktów mniej o 1. Z kolei Mołdawia jest na 3. miejscu, a my dopiero na 4. 3 punkty. No i to jest bardzo słaby, mizerny dorobek. Ale z Wyspami Owczymi gramy w czwartek o godzinie 20:45 i w zasadzie tylko jeden scenariusz jest tutaj właściwy, a więc zwycięstwo reprezentacji Polski. Oczywiście do tego pojedynku, do wydarzeń będziemy wracać. Tymczasem odpadła Iga Świątek w czwartej rundzie turnieju US Open. Za to śledzimy poczynania naszych duetów i tak między innymi Magdalinette, która gra w deblu pań z Amerykanką Bernandą Ferrą, wygrały i awansowały do 1/4 finału. Polsko-amerykański duet pokonał Amerykanki Sovi Cheng i Aris Pars 7-6, 6-2. Awansowała do kolejnej rundy Aryna Sabalenka, która pokonała Darię Kasatkinę 6-1, 6-3. A przypomnijmy, że Białorusinka po turnieju wobec tego, że odpadła Iga Świątek, obejmie numer 1 na listach WTA. Mamy mistrza Polski na żużlu. Udało się wreszcie rozegrać 3. turniej. 2 razy był przekładany w Krośnie ze względu na fatalny stan nawierzchni. Został przeniesiony do Łodzi i właśnie wczoraj w Łodzi rozegrano 3. decydujący turniej. Mistrzem Polski po raz 3. w swojej karierze zostaje Bartosz Zmarzlik. Absolutnie najlepszy żużlowiec nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Lider klasyfikacji najlepszych żużlowców według Grand Prix. Na 2. miejscu Maciej Janowski, a 3. Patryk Dudek. O tym, kto dostanie srebrny medal, zadecydował decydujący bieg w Łodzi i właśnie wtedy popularny Janoś czy też Magic z Wrocławia pokonał Patryka Dudka i tym samym Janowski jest wicemistrzem Polski. A więc Bartosz Zmarzlik rządzi nie tylko na światowych torach, ale i także u siebie. Mistrz Polski, indywidualny mistrz Polski, zawsze to brzmi dumnie. Kolejny sport po godzinie 9, na który zapraszam.
Wiadomości sportowe.
Reklama.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10:30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
A gościem Poranka Wnet Ireneusz Raś. Trzecia droga, Koalicja Polska, Centrum dla Polski, to wszystko się składa w jedno. Dzień dobry, panie pośle.
Tak, tak, trzecia droga, już teraz wszystkie ręce na pokład, jedziemy pod tą banderą.
Jedziemy pod tą banderą, pan miał być może kapitanem, a został pierwszym oficerem listy w Krakowie.
Czuję się kapitanem, no zawsze w koalicji jest tak, że no nie ma dwóch jedynek, więc ktoś musi być mądrzejszy.
I ktoś musi ustąpić.
Tak, ale ja de facto to mnie tylko mobilizuje. Nigdy tak naprawdę nie byłem, jak pan pamięta. W ostatnich wyborach startowałem z szóstego miejsca i zdobyłem drugi wynik.
Ale
teraz
wtedy to była lista Platformy, to zupełnie mocniejsza lista. Tam mandatów było dużo, a tu będzie jeden.
Tam było mandatów dużo, ale trzeba było pokonać dużą drogę na ten drugi wynik z szóstego miejsca, które no, chyba było też tak dawane, żeby mnie osłabić, a nie wzmocnić. A ja się czuję silny głosami wyborców, bo dla nich pracuję. I zawsze to wraca, panie redaktorze, naprawdę. Jak ktoś pracuje, to wraca.
Zapytałbym, komu ustępuje mądry, ale to mogło być niepolityczne wobec jedynki.
Mój kolega radny, lubimy się i to jest też dla mnie takie... Rywalizacja jest rywalizacją na liście, ale tak jak mówimy, w Krakowie walczymy o dwa mandaty, jest na to szansa. Pod warunkiem oczywiście, że ja zrobię dobry wynik i po niego zmierzam.
To zacznijmy od podstawowego pytania. Po co właściwie w polityce trzecia droga?
No wie pan co, no już chyba mamy dość, bo jak też parę dni spędziłem na zbieraniu podpisów, lubię to robić, bo lubię posłuchać ulicy krakowskiej, podkrakowskiej. I wydaje mi się, że z jednej strony te wybory będą w ogóle dla mnie bardziej zaskakujące, niż się komentatorom wydaje. Bo po pierwsze, słabnie PiS na ulicy.
O, w sondażach rośnie.
Nie, nie, słabnie PiS.
No tak, w sondażach rośnie. No,
ale te sondaże zostawmy. Ja mówię o tym, co zobaczymy 15 albo może 16 października. I jest chęć chyba zmiany. Ale na co? Nie mam przekonania, że szklany sufit, o którym się mówiło, że Donald Tusk i Platforma ma, że zostanie radykalnie rozbity. Raczej to będzie ten wynik gdzieś w tej kategorii. Czyli będziemy mieć do czynienia, że Polacy już nie chcą, żeby jeden blok, który doprowadza do tej kłótni, samodzielnie sprawował władzę w następnej kadencji.
Dobrze, ludzie ale
się
chyba
tego
też
już nie boją, nie chcą.
Ale chyba też nie chcą powrotu Donalda Tuska do władzy.
Nie chcą rozdawnictwa z jednej strony za ponad wszystko, z ich własnych podatków, czy z ich własnych pieniędzy, tak robi PiS i tym chce w jakiś sposób pójść po to kolejne zwycięstwo. Z drugiej strony no boją się tego skrętu radykalnego w lewo, to nie jest dobre dla Polski i to też dostrzegają. I teraz w tym wszystkim rzeczywiście komentatorzy słusznie mówią, że pytanie, kto będzie tą trzecią siłą po tych wyborach. Trzecia droga tak została zrobiona, to jest porozumienie dwóch formacji, jednej świeżej, drugiej doświadczonej. Chyba najlepsza propozycja, bo Konfederacja sama się, wystarczy, żeby się tylko wgłębić w to, co mówią jej liderzy, tak? Jedna liderka chciała dopuścić...
No nie liderka, no Satra była na liście, tak? I została z niej wykluczona. No.
Została wykluczona, no ale ktoś ją wybrał, przeczytał jej poglądy, no nie wiem, czy nie wiedzieli, że dopuszcza możliwość zjedzenia psa.
Dobrze.
W naszej kulturze jest to niedopuszczalne.
To jest łatwy i taki populistyczny trik, można go używać.
Natomiast
trochę to już nie pierwszej świeżości
jest ten
pies,
droga, po co jest?
A u was...
Bo my, jak pan redaktor doskonale wie, nie wiem, czy potwierdzi, oprócz tego, że chcemy zmiany, chcemy konkretnej zmiany. Mówimy o konkretnych naszych planach i gospodarczych.
A skoro jesteśmy przy panie planach... polityk, bo pan poseł się czepnął Konfederacji, ja się czepnę waszej już byłej kandydatki do Senatu, która wychwalała, współpracowała z panem Braunem, właśnie przeprosiła pana Putina za to, że nazwała go zbrodniarzem wojennym. Więc wy też macie czasami takie strzały.
Wie pan co?
Kto ją wybrał? No kto? PSL, Piotr Zgorzelski ją wybrał.
No więc... A to proszę pytać Piotra Zgorzelskiego, ja tej pani na oczy nie widziałem.
No ale kandydowała z pana listy. Tak samo mówił Krzysztof Bosak, że też tej
nie
osoby niespecjalnie.
Ona kandydowała
z paktu senackiego,
to co innego.
Ale z nominacji PSL-u, tak?
Być może trzeba pytać, skąd ten pomysł ludzi na Podkarpaciu. Jest pan Krzysztof Skowroński teraz na Podkarpaciu, to nie, może dopytać w szczegółach.
To może dopytać, ale rzeczywiście, więc każdemu kandydatowi się zdarza tak, a czasami wtopa, no, nie ma co.
Ale jest różnica, wie pan,
jednej, drugiej pani nie ma, tak?
Takich poglądów, no.
Sytuacja jest, więc nie ma co do tego psa wracać, a Konfederacja mówi proste, niskie podatki, no i tym trafia. Jest jakoś w tej chwili ofertą buntu, tak, dlatego, że są zmęczeni.
No tak, tylko, że...
A wy jesteście w polityce od zawsze. Trzeba, pan poseł jest w polityce powiedzieć. Od piątej kadencji.
Dobrze, ale trzeba... Tak, ale dziś mogę na coś
gdzie
mieć
tu świeżość?
Wpływ większy. Dziś mogę mieć na coś wpływ większy. Jak ktoś przychodzi świeży, są ludzie z nowym spojrzeniem potrzebni, ale są też doświadczeni. No, państwo nie może polegać na tym, że idą ludzie bez doświadczenia, bez kontaktów, bez wiedzy, która jest potrzebna temu państwu. A z drugiej strony chcę panu powiedzieć, że to jest to moje pokolenie teraz powinno dojść do tego, żeby sprawować, wywierać wpływ na to, co jest w państwie. To doświadczenie. Dlatego Kosiniak-Kamysz, dlatego Hołownia i dlatego Raś. Bo to są ludzie, którzy mają już swoje doświadczenie życiowe, ale są wciąż z wielką energią i żeby mieć wpływ na to, co zrobić. Nie podnosić ręce.
Nie wiem, czy to
jak
jest,
się przychodzi do parlamentu,
to jest najlepszy
na początku,
argument. Argument wieku jest najlepszy. Jest taki argument bezradności trochę. Wybierzcie, nie mam dobry wiek.
Przepraszam bardzo. No, dziś jak gołym okiem widać, że co chce Kaczyński i co chce Donald Tusk, to jego wszyscy politycy robią. Podnoszą ręce. Czy mają taki pogląd, czy nie mają takiego poglądu? Tego chcemy?
Dobrze, a ja z drugiej strony Konfederacja mówi ani z Tuskiem, ani z Kaczyńskim, a trzecia droga mówi z Tuskiem. Tylko tak będziemy junior partnerem.
Chcemy zmienić władzę w Polsce. Uważamy, że dzisiejsze Prawo i Sprawiedliwość, widać gołym okiem, że jest trochę zmęczone nawet samym sobą z jednej strony, z drugiej strony widać takie zepsucie władzą tymi 8 latami. Te kadencje nie są przypadkowe w parlamencie. Jak myśmy odchodzili w 2015 roku, to jeden z ważnych przesłanek to było po prostu zmęczenie.
Dobrze, ale w Krakowie dajcie głos sobie na Rasia to jest głos na Tuska de facto?
Poprze
pan, no, gdzie kiedy? 15, ja opowiem. Od 6 rano, głos, od 7 do 21, 15 głos, października.
Głos na Rasia to jest głos na trzecią drogę. Głos na centroprawicowy pogląd obyczajowy, na przepisy w państwie dla przedsiębiorców, na brak rozdawnictwa. Musimy,
ale że brak rozdawnictwa.
Musimy dziś szanować ludzi pracy, którzy składają się na ten budżet. Potrzebny nam dla zapewnienia bezpieczeństwa, tego obronnego, żywnościowego, bezpieczeństwa energetycznego.
Jasne.
Z czegoś to się bierze.
Bierze
a
się z
ostatnie,
pracy.
Szczególnie 4 lata... Momencik.
Ostatnie 8 lat to jest spadek bezrobocia i wzrost pracujących. Jak pan był w rządzie, w sensie pana formacja rządziła, za Tuska bezrobocie zatrzymaliście było procent 10, Tusk kończył było 11.
A za pierwsze, to dobrze, to jak pan taki populizm uprawia, panie redaktorze, to
nie.
Powiem za pierwszego Kaczyńskiego w 2006,
w styczniu było
18%.
A jak oddawali, ile było?
18%.
Ile było? 12%.
A jak rząd PO-PSL oddawał, to ile było bezrobocia?
Poniżej 10.
Tak, widzi pan.
A jak przyjmowali, to było 11, a jak PiS brał, to było 10 i jest 5.
Widzi pan,
i kto lepiej rządzi, kto lepiej daje ludziom pracę?
Proste
dane GUS-owskie.
Nie.
Tak.
Pan zapomniał, że wtedy, kiedy
rządziła... Przez całe rządy Tuska bezrobocie było ponad
10%. Uczciwie trzeba powiedzieć,
powiedziane,
że był krach gospodarczy, olbrzymi, światowy. Wtedy,
a teraz
kiedy...
nie ma krachu?
Nie ma.
To chyba krachu. Tusk ma pecha, jak tylko przyszedł do władzy, to od razu światowy kryzys. To może niech Tusk nie tam dla dobra Polski, tylko dla dobra świata i ludzkości do władzy nie wraca, skoro ma takiego pecha, że jak rządzi, to od razu
dziś
kryzys.
Wie pan, właśnie na tej ulicy krakowskiej, jak zbierałem podpisy, to widziałem ludzi, którzy mówili, że pieniądz stracił wartość za Prawo i Sprawiedliwości. Jeśli mówimy o tym, że średnia europejska inflacja w zeszłym miesiącu wynosiła 5,4, a u nas ponad 10, to tu jest ocena rządów Prawa i Sprawiedliwości gospodarczej. I dzisiaj ja jako polityk trzeciej drogi nie chcę, żebyśmy tym kursem zmierzali. Płaca musi się opłacać. Przecież
to też hasło
składka zdrowotna. czyli ukryty podatek, który PiS wprowadził na polskich przedsiębiorców, na ludzi w Polsce pracujących, podwyższył. Czy ta składka zdrowotna, tak nazwana, idzie na to, żeby były krótsze kolejki do lekarzy? Nie. Idzie na wszystkie potrzeby. Czy jest para podatkiem? To jest oszustwo. Z tego musimy zrezygnować.
A z drugiej
Trzecia
strony
droga mówi tak,
samoza...
nie będzie. Wracamy do tego, co było, bo to jest nieuczciwe.
A z drugiej strony trafiła na grupę, która chyba nie jest najuboższa w Polsce. Zwykłym pracownikom, takim jak ja, podatki zostały obniżone.
Ale
i tutaj
to,
nie ma dyskusji.
To niech pan zapyta małych przedsiębiorców, którzy muszą zatrudniać ludzi, jak to na nich trafiło. Jak te przepisy, mówimy o tym, że chcemy dobrowolnego ZUS-u, żeby firmy, szczególnie małe, które chcą takiego oddechu w sytuacji kryzysowej, żeby mogły zawiesić na 6 miesięcy płacenie ZUS-u, żeby przetrwać, żeby przetrwały miejsca pracy.
A z czego potem się wypłaci im emerytury?
My się dzisiaj cieszymy.
To jest bardzo fajnie mówić, dobrowolny ZUS, tylko potem dobrowolna emerytura.
No, wie pan co,
są
przepisy prawa. Myśmy to skonsultowali z pracodawcami. Oni mówią, że to jest dobre rozwiązanie, dlatego że jak tego nie wprowadzimy, to wiele z tych firm musi ogłaszać upadłości. I zresztą mamy do czynienia z bardzo dużą... Władysław Kosiniak-Kamysz mówił ostatnio, jak wiele upadłości w Polsce w ostatnim czasie ma miejsce. I teraz tak, mówimy o tym, że zagraża nam recesja w Polsce, tak? Bo pierwsze takie sygnały kwartalne.
No już w zasadzie wchodzimy.
I teraz tak. Ja nie będę się cieszył z tego, że jest dzisiaj niski bezrobocie. Ja już muszę widzieć i trzecia droga tak chce zrobić, żeby patrzeć, co trzeba zrobić, żeby nie wpaść poprzez recesję w większe bezrobocie, bo to wiadomo, że to będzie miało takie
odzwierciedlenie. Ta szybka powtórka z 16 lat pokazuje, że jak rządzą liberałowie, to nagle cudownie bezrobocie rośnie, jak rządzi...
Nie,
jak
spadało. Natomiast
nie, no, naprawdę
koniunktura
stało powyżej tych zawsze.
Koniunktura, panie redaktorze, do COVID-u koniunktura gospodarcza w Europie była nieprawdopodobna. I w Niemczech, i w Polsce. Wiemy, że gospodarki są połączone.
Bezrobocie w Polsce nie wzrosło.
Jak ja dzisiaj patrzę na sytuację gospodarczą Niemiec, to zaczynam się obawiać. No bo ze względu na to, że mamy te gospodarki sprzężone w Unii Europejskiej, najbardziej chyba Polska i Niemiecka, to mogą być niedobre sygnały.
Ireneusz Raś, naszym gościem. Dobrze.
Ale to wszystko zmienimy.
To tylko wróćmy, zapnijmy temat. Dlaczego pan uważa, że trzecia droga to nie jest farbowana platforma?
Dlatego, że
Szymon Hołownia,
nie znam.
Co trzeba zrobić? Odsunąć PiS od władzy, mówi Szymon Hołownia.
Chcemy odsunąć się od władzy, jesteśmy w opozycji. Ja tutaj już argumentów tyle słuchaczom podałem, dlaczego tak należy zrobić.
Ale Tusk ma wrócić?
To jest moje pytanie. I słyszał pan przekaz z katowickiej naszej konwencji?
Słyszałem.
I jak jest to przekaz? Skończmy kłótnie.
No to jest bardzo piękne.
A kto się z kim kłóci?
Pan się kłóci z Konfederacją na przykład.
Nie.
Jak nie? No tak.
Nie. Panie redaktorze.
Trochę się kłóci z Konfederacją.
Panie redaktorze,
naprawdę
każdy z słuchaczy, którzy się polityką interesuje i raz na czas włączył obrady Sejmu, to widział. Bo spór jest sporem i my się spieramy z innymi partnerami w parlamencie. Ale kłótnia jest czymś niedopuszczalnym.
No
i tam dochodzi nieraz do takich bardziej sytuacji gorszących. I doprowadza to do tego, że Polacy z Polakami nie rozmawiają.
Ireneusz,
a w tak niebezpiecznych czasach jak dziś, kiedy mamy wojnę obok nas, powinniśmy
się porozumieć.
Tak, szukać porozumienia.
Z premierem Morawieckim również?
Szukać porozumienia. Trzecia droga to gwarantuje.
Ale co gwarantuje porozumienie także ewentualne z PiS-em? Nie gwarantuje. Gwarantujecie rząd Tuska, ale zostawmy to, bo nie dojdziemy, nie wycisnę z pana posła pewnie nic więcej euro. Może to jakaś będzie odpowiedź. Znowu wasz koalicjant Szymon Hołownia mówi euro jak najszybciej i wturuje mu prezes PSL-u. To co wy z tym euro macie? Wchodzimy czy nie wchodzimy do strefy euro?
Ja myślę, że wie pan co, jeśli wejść do strefy euro, to tylko wtedy, kiedy nam się to będzie opłacać. I tak
to czemu
pewno...
Szymon Hołownia mówi jak najszybciej?
Szymon Hołownia mówi to od jak dłuższego czasu, nie zmienia tutaj poglądu. No to... Szanuję to. Tu mamy tak zwany wewnętrzny spór i z sobą rozmawiamy. Mam nadzieję, że nasze argumenty będą przekonywać go, że jeśli tak, to oczywiście...
Gdyby było referendum, wejść do euro, pan by był za czy przeciwko?
Dziś wydaje mi się,
gdyby
nie ma
piąte
przesłanek.
Pytanie referendalne. Euro tak
w krótkim terminie byłbym przeciw. Nie jest to opłacalne dla polskiej gospodarki, my to wiemy. Władysław Kosiniak też to wie, więc no, ta świeżość, Szymona Hołownię w polityce.
Kosiniak-Kamysz różnie się wypowiada, ale czasami już się... Ale Fit for 55, polityka klimatyczna Unii Europejskiej, znowuż Szymon Hołownia mówi jak najbardziej tak i to jak najszybciej.
Panie redaktorze,
samochody spalinowe, rolnictwo.
My czekamy przecież cały czas na te pieniądze z KPO.
Nie, ale ja nie o KPO, ja
ale
o
mówimy też o tym. Tak, i na to wszystko też się w różnych dokumentach zgodził pan premier Mateusz Morawiecki. Stąd też mieliśmy kryzys wczoraj na Radzie Nadzorczej największej naszej spółki energetycznej, bo w dokumencie strategicznym PGE pokazało plan odejścia od
węgla w roku 30.
Od węgla w bardzo krótkim terminie. I wczoraj to znowu przykryto, zamieciono pod dywan.
Pan poseł,
że będzie to dopiero wtedy...
Przykrywa i zamiata pod dywan moje pytanie o Fit for 55, o polityce klimatycznej Unii Europejskiej.
Mówię, że kierunek przejścia na zieloną energię jest kierunkiem dobrym. Jest wyznaczony przez Unię Europejską i akceptowalnym przez nawet rząd Morawieckiego i Kaczyńskiego w Brukseli, a u nas oprotestowywany. To jest taki dwa punkty, w zależności gdzie są, tak mówią.
No ale z drugiej strony premier mówi, zgodził się kierunkowo, nie było jeszcze...
Ale przecież jego urzędnik, to znaczy jego, prezes jego największej firmy rozwiązań. Przyjął konkretne rozwiązanie, a wczoraj musiał za to, żeby utrzymać się na stołku, musiał się cofnąć, żeby zapisać do dokumentu, że dopiero wtedy, kiedy narodowa spółka powstanie jakaś. To zmienia? Ta narodowa spółka, jeszcze jedna. Nic.
Nie no, zmienia to, że się wyłącza aktywy węglowe.
Żeby wygasić...
gdyby premierem był Władysław Kośniak-Kamysz, to wtedy też
spór
by
z górnikami.
Zmusiłby szefostwo PGE, żeby z takiej polityki klimatycznej zrezygnowało?
Nie.
Bo Szymon Hołownia by przyklasnął.
Ja pamiętam, co my zrobimy. Mówię od strony naszej. Takie będzie stanowisko Kosiniaka-Kamysza i nasze, że będziemy robić wszystko, żeby polskie górnictwo i polska energetyka była jak najbardziej bezpieczna. W naszym interesie jest tak, żeby czasookresy, które zostaną wynegocjowane, były komfortowe i dla przekształceń na Śląsku i tam, gdzie są kopalnie, ale też bezpieczne dla naszej energetyki.
Dobrze, a co
ja się z tym zgodzę. Natomiast to trzeba załatwić z poziomu negocjacji rządowych, czego rząd nie robi dzisiaj i za to mam pretensje. Tylko tak jedzie, obiecuje wszystko w Brukseli, potem przyjeżdża, prezes wykonał robotę Morawieckiego, jak się to przedostało do opinii publicznej i pan człowiek Sasina miał stracić stanowisko w najważniejszej spółce energetycznej w Polsce, to dopisano coś tam po przecinku, żeby on został. No,
panie pośle, to na koniec referendum, pan na referendum pójdzie czy nie pójdzie?
Ja tego referendum nie... Zgadzam się ze stanowiskiem Koalicji Polskiej, że to referendum jest niepotrzebne. Wszystkie głosy oddałbym na nie, ale nie biorę karty do głosowania, bo nie można sobie robić jaj z referendum.
Cztery razy nie,
tak,
czyli
uważamy,
pan
że to
przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego.
Nie. Jesteśmy na wszystko na nie. Mhm. Uważamy, że to jest dla nas jasne, że większość Polaków zdecydowana jest na nie.
To dlaczego nie powiecie na nie?
Natomiast nie uważamy, żeby do procesu wyborczego wykorzystywać referendum jako dźwignię finansową ze środków państwowych, które wykorzysta, wie pan co... To nie jest
co to szkodzi,
ludzie,
żeby Polacy
mieć
powiedzieli, że
zaprotestować, jeżeli
że nie chcą podniesienia wieku emerytalnego.
Jedna partia, która ma akurat dwa głosy czy trzy głosy więcej w danym parlamencie, robiła sobie z tym krajem co chce i wykorzystywała proces referendalny.
Ale co znaczy robiła co chce? No, okej, można z tymi pytaniami dyskutować, ale one dotykają istotnych problemów, istotnych zagadnień.
Wiek emerytalny nie
jest istotny.
Nie, to jest kwestia...
Prywatyzacja nie jest istotna.
Ale przecież, panie redaktorze, jeszcze raz mówię, stanowisko wszystkich partii według mnie w Polsce, tych
wszystkich
liczących
Konfederacja,
się...
Konfederacja, Sojusz Benzyn mówi, że lasy powinny być prywatne, żeby prywatyzował, Orlen, prywatyzował stację Orlenu, żeby Orlen tych stacji nie miał.
No to niech głosują za. No, będzie ich garstka.
No właśnie. Przecież
też
Janusz Lewandowski mówił ostatnio na kampusie Polska Przyszłości, że jakaś element prywatyzacji trzeba będzie przeprowadzić, więc ja nie wiem, skąd pan poseł wie, że wszyscy są przeciwko.
Ja mówię o stanowisku naszym.
No to wy to nie cała Polska.
Ona się nie zmieni. Ale mamy też badania.
To dlaczego nie
mamy badania, badania, które pokazują, że w tych wszystkich aspektach.
A może 80... pan chce prywatyzować, tylko nie, pan nie chce mieć 80... związanych rąk politycznie.
Nie, no wie pan co, no przecież szanujmy się i szanujmy naszego wyborcę. No, ja mówię poważnie. No
to dlaczego
mówię,
nie musi nagrywać że... 4 razy nie i już sprawa zamknięta?
Dlatego, panie pośle, że pieniądze na referendum najprawdopodobniej zostaną użyte w procesie wyborczym przez rządzących. I po to im jest cała chucpa, żeby przekonywać przekonanych do tego, że inni myślą inaczej, a tylko oni myślą dobrze. Czyli to jest takie podwójne standardy, jeżeli chodzi o prowadzenie kampanii wyborczych.
Adrian Zandberg powiedział, że nie wejdzie do rządu z Romanem Giertychem, a pan do rządu z Adrianem Zandbergiem by wszedł, czy nie?
Wie pan co? Ja powiem tak, lubię takie właśnie przepychanki. Ja pana Adriana Zandberga nie znam, ale jego poglądy z nami nie podzielam. Trudno program gospodarczy Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, które chce jednak niższych podatków, chce szacunku dla pracy i tutaj tego oddechu. Mówimy nawet konsekwentnie, że chcemy wprowadzić PIT rodzinny, czyli rozliczają się nie tylko współmałżonkowie, ale również z dziećmi.
Czas nas goni, Adrian Zandberg był praca. Konkretny i odważny. Powiedział z Giertychem nie, a pan poseł na taką odwagę się zobędzie.
Z Giertychem tak.
Z Giertychem tak, rząd. A z Zandbergiem tak czy nie?
No, uważam, że nie mieści się w logice naszego programu gospodarczego.
Powiedział Ireneusz Raś, poseł koalicji Polskiej, kandydat trzeciej drogi, też komitetu koalicyjnego z Krakowa.
Chyba, ale myślę, że pan Zandberg może zmienić swoje poglądy. No.
Może pan go przekona, a my z Warszawy, nie myśląc o Krakowie, biegniemy na Podkarpacie, to nie tak daleko, do Arłamowa, tam jest Krzysztof Skowroński. Jest albo i nie jest czasami.
Jestem, tak się przysłuchiwałem twojej rozmowie z panem posłem i te dwa komentarze. Rzeczywiście jest tak, jak rozmawiam z przedsiębiorcami, jest prawdą, że składka zdrowotna rzeczywiście dotknęła małych i średnich przedsiębiorców, którzy muszą mieć większe koszty pracy i wiele z tych przedsiębiorców musiało ze swojego przedsiębiorstwa zrezygnować, ale z kolei jest taki aspekt, też się dowiedziałem o podwykonawcach. Jak pamiętamy, w czasach Platformy Obywatelskiej, kiedy były wielkie budowy, podwykonawcy tych dużych firm bardzo często bankrutowali, bo nie dostawali pieniędzy. Prawo i Sprawiedliwość zmieniła przepis, także teraz podwykonawcy dostają swoje pieniądze w terminie, bo inaczej główny wykonawca pieniędzy nie dostanie, więc to są zmiany na plus. A jeśli chodzi o taki komentarz polityczny, trzecia droga, skoro nie ma wyboru, czy pójdzie z PiS-em, czy z Platformą Obywatelską do władzy, to trzecią drogą nie jest, tylko rzeczywiście jest wsparciem, czy nogą Platformy Obywatelskiej. I taka jest prawda, panie pośle.
Panie redaktorze, nie zgodzę się. Merytorycznie odniosę się do pierwszej uwagi. Rzeczywiście ta zmiana, jeżeli chodzi o podwykonawców, to była słuszna. Ona wynikała w ogóle ze zmiany prawa, które od tam 90-tych lat stanowimy. I to były pierwsze wielkie budy, pan pamięta, panie redaktorze, to były autostrady, rzeczywiście stadiony, tam się z tym Polska borykała, zmiany jak najbardziej na plus, natomiast teraz muszę powiedzieć, że mamy do czynienia z rozliczeniami się po Igrzyskach Europejskich w Krakowie i dostałem takie pytanie, ja broniący idei Igrzysk Europejskich, że ponoć 112 firm czekało na zapłatę, bo były podwykonawcami tej, no jednak rządowej w dużej mierze inicjatywy. No i to starałem się tego bronić też, bo nieraz tak jest, że no brakuje im pieniędzy, już kilka miesięcy firmy czekają, a mogą być to średnie firmy, które mogą nie wytrzymać takiej rozłąki z pieniędzmi, bo jak zabraknie na koncie obrotowym, no to wiadomo, że może też doprowadzić to do upadku. Więc musimy jako państwo wyciągać wnioski z tego typu zdarzeń. A trzecia droga myśli o zwycięstwie, wie pan, bo nieraz nie trzeba wygrać, ale żeby żeby zmienić atmosferę w kraju, a ona jest nie do zniesienia. I uważam, że dlatego proszę o głos na trzecią drogę w Radiu Wnet.
Łukaszu.
Pozdrawiając serdecznie...
To ja muszę przerwać tą agitację wyborczą, bo nie może tak być. Oczywiście my zachęcamy tylko do jednego, żeby pójść na wybory, do których zostało 38 dni, 22 godziny, 19 minut i 18 sekund. Gościem poranka w Wnet był Janusz Raś, wicelider. Drugie miejsce na liście trzeciej drogi w Krakowie i trzech okolicznych dookoła Krakowa powiatach ziemskich, a my już za całkowicie do Arłamowa przechodzimy, żegnając się z Warszawy. Do usłyszenia.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Reklama.
Wywiady z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi i rajdowymi, a także kartingowcami. Rozmowy o Formule 1, WRC, MotoGP. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting. Audycje Czas na Motorsport prowadzimy na antenie Radia Wnet w każdy wtorek o godzinie 21. Zapraszają Kamil Kowalik i Piotr Nałęcz. Sponsorem audycji jest Orlen.
Od 5 do 7 września Radio Wnet zaprasza na audycję z Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Corocznego wydarzenia gospodarczego skupiającego zagranicznych i polskich przedstawicieli biznesu, nauki, polityki i legislacji. Relacje będą nadawane podczas poranka od 8.30 do 9, od 12.30 do 13 oraz w paśmie popołudniowym od 16 do 17.
Partnerem relacji z Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest Bank BGK.
Po reklamie.
Odyseja wyborcza. Właściwie tytuł powinien brzmieć Odyseja Polska, bo nie tylko o wyborach rozmawiamy, ale też o Polsce. Teraz jestem w Arłamowie. Dzisiaj zapraszam Państwa na popołudnie z Arłamowa wywiady. Arłamów to jest hotel w Arłamowie, to jest takie wielkie przedsiębiorstwo z własną elektrownią, z własnymi boiskami, basenami, oczywiście miejscami hotelowymi i z przepięknym widokiem. Ale teraz posłuchamy już za chwilę wywiadu z księdzem biskupem Marianem Buczkiem, a wywiad przeprowadziłem 2 września w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam była msza święta z okazji trzeciej rocznicy śmierci księdza kardynała Mariana Jaworskiego. Jak Państwo wiedzą, ksiądz kardynał Marian Jaworski przywracał kościół katolicki, kościół rzymski na Ukrainie. Był metropolitą lwowskim. To nie było łatwe zadanie. Księdza kardynała z trudem i wbrew, bardzo często wbrew zarówno politykom, jak i kościołowi grekokatolickiemu. Ksiądz kardynał Marian Jaworski budował i seminaria, odbudowywał kościoły i przywracał kościół rzymski na Ukrainie. Może największym sukcesem księdza kardynała było zaproszenie zaproszenie świętego Jana Pawła II do odwiedzenia Ukrainy. Ksiądz biskup Marian Buczek był po pierwsze przez wiele lat sekretarzem księdza kardynała Mariana Jaworskiego, potem był biskupem pomocniczym we Lwowie, a później biskupem diecezji charkowsko-zaporowskiej i członkiem episkopatu Ukrainy. Zna Ukrainę bardzo dobrze. Teraz jest biskupem, seniorem, ale też mieszka w seminarium w okolicach Lwowa. Posłuchajmy rozmowy, która bardziej dotyczyła tego, co teraz, jakie są teraz podczas wojny Ukrainy z Rosją relacje między kościołami na Ukrainie. Ksiądz biskup Marian Buczek, posłuchajmy rozmowy.
Prawda jest taka, że ta wojna jest tragiczna, ginie bardzo dużo ludzi ze strony rosyjskiej i oczywiście ukraińskiej. Tak samo giną grekokatolicy, prawosławni, rzymskokatolicy. Nasz kościół rzymskokatolicki jest niewielki, może ma 2% wiernych po całej Ukrainie, ale jak zginie jakiś żołnierz, czy to oficer, czy zwykły, to postanowiliśmy ostatnio, że chowa go biskup rzymskokatolicki. Tak jeździmy na te pogrzeby, smutne uroczystości. żeby trochę ludzi podtrzymać na duchu, bo wojna jest tragiczna. Mienie całych wieków, które ludzie, czy poprzednicy i obecni zbierali, zostało przez jeden pościg zniszczone. Tak samo życie ludzkie teraz, ile jest inwalidów, ile jest sierot, ile jest wdów i tak dalej, potem psychiczne załamania. I teraz Kościół ma wielkie zadanie, żeby tych ludzi jakoś scalić. A po drugie, na Ukrainie mimo tej wojny dzieją się rzeczy straszne, ponieważ parlament ma jakby prikaz, jak to mówią na wschodzie, przyjmować wszystko, cokolwiek Zachód sobie życzy. I przyjmują najgorsze teraz te, powiedzmy, prawa, choćby konwencję stambulską, gdzie sprzeciwiła się Rada Kościołów, gdzie ma tak muzułmanów, Żydów, protestantów, prawosławnych, katolików, dwóch obrządków. Nie, bo taki jest nakaz, bo nie dostaniemy tych ochłapów parę groszy. I tak samo straszna aborcja. Raz, że tyle ginie na wojnie, a teraz ile ginie w łonach matek Ukrainek. No kto zastąpi tych ludzi, co zginęli czy odeszli? Tego się nikt na razie nie zastanawia, choć już słyszałem głosy ze strony bardzo poważnych polityków, socjologów ukraińskich, którzy mówią, że będzie wielki problem demograficzny, ponieważ młode kobiety, czy to matki, czy żony wyjechały na Zachód, już nie urodzą tych dzieci dla Ukrainy, bo jak urodzi z innym obcokrajowcem, to zostanie z tym dzieckiem i z tym drugim człowiekiem, co będzie z Ukrainy. Że przed Kościołem jest wielkie zadanie leczyć rany duchowe, ale tak samo rany materialne. Druga sprawa. Wielki problem z Kościołem prawosławnym, który niby to się oddzielił od Moskwy, ci biskupi, ale nie przyłączyli się do Konstantynopola, czy do tej części ukraińskiego Kościoła prawosławnego, który ma zgodę Konstantynopola, jakby błogosławieństwo, że ich tam przyjęli. I tu między sobą, mimo wojny, mimo tych tragedii, oni się ze sobą kłócą. I teraz nie wiadomo, co może być po zakończeniu wojny, że może być wojna religijna pomiędzy prawosławnymi ze sobą albo prawosławnymi z grekokatolikami. Bo to, co słyszymy, grekokatolicy roszczą sobie jakby nie tyle pretensje, tylko pokazują światu, że oni są jedyni. Wystarczy posłuchać Radia Watykańskiego w języku polskim, tej sekcji polskiej, to o grekokatolikach jest najwięcej. I kto to słyszy, to myśli, że na Ukrainie są tylko grekokatolicy, że nie ma prawosławnych, że nie ma rzymskokatolików. O nas nasi biskupi czy korespondenci mają parę na miesiąc tych relacji, a ci mają codziennie nieraz po dwie. Także też tutaj sytuacja może być nieciekawa. I niektórzy mówią, aby to prześladować teraz jedni drugich. No i trzeba się modlić o jakieś opamiętanie, rozwagę. To, co ja mówiłem w kazaniu, że ksiądz kardynał Jaworski nigdy w emocjach, w afekcie nie podejmował decyzji, tylko poczekał, bo można zrobić jakąś gafę, która będzie trudna do naprawienia. I mimo, że był prześladowany, że cierpiał, że nie oddawano mu świątyń, to budował tam nowe świątynie całkiem, żeby nie doprowadzić do konfliktu, bo najgorszym konfliktem w życiu, jaki jest, to jest konflikt religijny. To widzimy, czy wojna religijna po całym świecie. I robił wszystko, żebyśmy nie byli przyczyną nieporozumień. A co się działo na Ukrainie w tym czasie od tych 30 lat? Te wojny, awantury, zabieranie mienia, poniewieranie drugiego, odbieranie dobrego imienia przez media, no to było straszne. A on potrafił jakoś tak to delikatnie odsuwać i oczywiście, co pan powiedział na początku, modlił się do Matki Bożej, szczególnie różańcowej, żeby mieć siłę wytrwania psychicznego, a potem fizycznego do znoszenia tych doświadczeń.
Ksiądz biskup mówił o relacjach duchowych, a relacje narodowe polsko-ukraińskie?
Relacje narodowe, gdy chodzi o centralną, wschodnią Ukrainę, są bardzo dobre. Oni dziękują Polakom i nie wiedzą, dlaczego Polacy ich tak przyjmują, a my odpowiadamy, bo jesteśmy chrześcijanie, katolicy, Polacy i Słowianie. Natomiast relacje są najgorsze tu na terenie zachodniej Ukrainy. I wojna tego niestety nie zmienia. Mamy przykład, że na przykład mimo wojny Niemcy w dalszym ciągu robią ekshumację swoich żołnierzy z czasów II wojny światowej. Miałem przykład w Charkowie, gdzie co kilka miesięcy przewozili jeszcze kilku znalezionych gdzieś po tych polach, gdzie mieli informacje czy z dokumentów, chowali, robią i do dzisiaj są ekshumacje niemieckich żołnierzy. Polacy nie mogą ani ekshumacji ludzi pomordowanych przez UPA w 40 latach, nie mogą robić ekshumacji żołnierzy 39 roku, bo jest kilka takich miejsc bitewnych. Co więcej, jeszcze nie mogą robić ekshumacji żołnierzy Legionów w czasie wojny polsko-bolszewickiej. I to dzisiaj, albo jest wojna. Co więcej, kiedy spaliły się organy kościoła świętego Mikołaja w Kijowie, wszyscy byli pewni, były takie deklaracje nadpisemne rządu ukraińskiego, że już oddadzą kościół, wy sobie remontujcie według zasad, organy i tak będą koncerty. To teraz nie oddają kościoła i tłumaczą to bezczelnie. Przecież jest wojna, jak my będziemy się zajmować innymi sprawami, skoro mamy inne problemy. I to samo polsko-ukraińskie. Zachodnia Ukraina jest niestety jakaś skażona jakimś bakcylem skrajnego chyba nacjonalizmu albo neopogaństwa. Bo była tragedia w 40 latach. Jakie było pojednanie od 87 roku Polacy z Ukraińcami, czy grekokatolicy, rzymskokatolicy, kardynał Huzar, kardynał Lubaczyński w Rzymie i kardynał Glemb podpisali pierwsze porozumienie w miłości. I tych porozumień miłości było tak dużo, kilkanaście. Ostatnie było teraz 7 lipca w Warszawie, 9 w Kijowie, w Łódzku, kiedy przyjechali dwaj prezydenci Polski i Ukrainy. I wreszcie nuncjusz, który celebrował i miał kazanie, nuncjusz, który jest Litwinem z pochodzenia jako narodowość, powiedział, że brakuje dwóch podpisów. Jest podpis tylko biskupa przewodniczącego z Polski, przewodniczącego grekokatolika. A gdzie jest rzymskokatolik z Ukrainy? A gdzie jest grekokatolik z Zakarpacia, którzy są Unii Użgorodzkiej, a nie Brzeskiej? Mówi, to ma być cztery podpisy. I dosłownie to jest tak jakby dla nich policzek, że zrobili pojednanie. I teraz pytanie, co się stało po podpisaniu tego pojednania? Nic. Powinno to być tak, ja zresztą mówiłem nieraz, czy w artykułach pisałem, czy w wywiadach, że w tym dniu powinni stanąć nad tą mogiłą i wziąć łopatę, zacząć szukać, gdzie są te kości Polaków. Nie zrobili tego, ale poszło w świat, pojednanie, podpisali, zgoda, jak to będzie dobrze. Nic nie będzie dobrze, bo nie ma prawdy. A prawda jest taka, że były tragedie, że również i my powiemy, że przepraszamy, ponieważ jeżeli grekokatolicy się nie przyznają, że brali udział w mordowaniu Polaków, to Polacy mówią, to myśmy też nic wam nie zrobili. A prawda była taka, że wśród tych pomordowanych kilkudziesiąt czy sto parę tysięcy Polaków jest też pomordowanych niewielu Ukraińców ze strony Polski. Polska też by powiedziała, przepraszamy za tych, no bo niepotrzebny zginęli, bo to były odwety. Ale pierwsze zacznę od prawdy, że przepraszamy za tych, którzy to uczynili, nie cały naród, bo jest wielkie nieporozumienie. Już w Polsce ja słyszę, bo teraz więcej siedzę w Polsce w czasie wojny, że wszyscy Ukraińcy mają krew na rękach. Ja mówię, kto ci do tego upoważnił? Nie wszyscy, tylko bandy UPA i to część tych band. I za tych, my znamy nazwiska wykonawców, ludobójców, za tych powinni przeprosić grekokatolicy, bo UPA wyszło ze strony grekokatolickiego kościoła. Ci wszyscy przywódcy, tu nie będziemy mówili całą historię. To są synowie, to są wnukowie księży grekokatolickich. Czyli oni powinni rozpocząć kościół, tak jak biskupi polscy z niemieckimi. Krzyk był ze strony komunistów, pamiętamy, 65 rok. Ale potem doszło do porozumienia politycznego. Tak samo i tu by było. I Kijów się tym nie przejmuje, bo ja to sprawa zachodniej Ukrainy. Wschodnia Ukraina centralna nie brała w ogóle udziału w mordach, bo tam nie było UPA. No to powiecie prawdę, że zostaliśmy zbałamuceni przez ideologię tą pogańską Doncowa, zniszczył sumienie ludzi, nie poszli mordowali Polaków, bo uważali, że Polak nie jest człowiekiem, to można go zabić. No i teraz ktoś musi wreszcie postawić tamę temu, bo Polacy mimo tych tragedii jednak pomagają Ukraińcom, bo wiedzą, że wielkie zagrożenie ze strony Rosji jest dla Ukrainy i dla Polski. Ale mówi, no bądźmy w prawdzie i przebaczmy sobie. Oni nie chcą. No to Oczywiście. Natomiast Rosja się bardzo z tego cieszy, że my się w dalszym ciągu nie potrafimy pogodzić, poznać prawdy i przebaczyć. Jak sobie nie przebaczymy, to będziemy się ciągle kłócili, a Ruscy by zacierali ręce. I to jest nasza tragedia.
A jaka jest pamięć o księdzu kardynale w Lwowie?
No, czy ludzie go pamiętają jeszcze od samego początku, jak zaczął przyjeżdżać 30 parę lat temu? I jako człowieka wielkiej kultury, wielkiej klasy, wielkiego uczonego, wrażliwego na potrzeby ludzkie, bo tyle, co on tam pomagał, i tak samo człowieka dialogu i zgody i cierpliwości. Ja raz napisałem taki artykuł, pasterz cierpliwości i zgody. Niektóre rzeczy on jakby przemilczał, zostawił to, mówi, bo się nie da kłócić, bić, bo nas jest za mało, tylko potrafił zrezygnować z tego kościoła, który się nam należał, zbudować nowy. Takim przykładem są Brody czy Tarnopol. Czy tak samo, gdy chodzi o odnoszenie się do władz. Wszystkie pisma, któreśmy pisali ze strony kurii, odpowiedź była negatywna. A w tym samym czasie te place, o któreśmy prosili na budowę kaplicy we Lwowie czy na Lwowszczyźnie, były oddawane innym wyznaniom, a nam odpisywali dosłownie kłamiąc, że jest niemożliwe, bo to jest nierealne, bo to nie jest teren i tak dalej. I on to delikatnie znosił, ludzie o tym wiedzą. Co więcej, ludzie wspominają jego, mimo wielki profesor, wielki filozof klasy międzynarodowej, a kazania były tak proste, tak zrozumiałe dla normalnego ludu, i niektórzy mówią, do niego mówili, że te kazanie rozumie profesor i zwykły robotnik czy rolnik. Jak kardynał tak to potrafi? No mówi, no staram się przemawiać jako pasterz.
No będzie, czekamy na proces beatyfikacji księdza kardynała?
No to jest sytuacja, jest taka, że Kościół ma te swoje prawo, które mówi, do ilu lat można rozpocząć proces, potem diecezja, z której pochodził, czy pracował, czy umarł, bo to tam różne się to rozgranicza. Występuje do episkopatu, episkopat daje zgodę, piszemy do Rzymu, jeżeli Rzym nie wnosi jakichś zastrzeżeń, to rozpoczynamy proces na szczeblu diecezjalnym, cała procedura, prawo mówi, co trzeba, kto co ma robić i wiadomo. A ludzi jest jeszcze dużo, którzy go pamiętają z bardzo dobrej strony i tak samo pamiętają go, że mimo tej łagodności, jak to niektórzy mówili, że on taki łagodny, czasem, że bezradny, ale bardzo stanowczego. Nieraz powiedział, dość i koniec. Tak nie można. Ja sobie tego nie życzę. I ksiądz czy siostra zakonarz wiedziała, o co chodzi. O, kardynał taki, o mój, co myślisz, że nie wiem, o co chodzi? Dość, kropka. Nieraz mówił po włosku, basta. I wszyscy dobrze, to się bierzemy do roboty.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
To była rozmowa z księdzem biskupem Marianem Buczkiem, przeprowadzona 2 września w Kalwarii Zebrzydowskiej, a dzisiaj jest 3. rocznica śmierci księdza kardynała Mariana Jaworskiego, metropolity lwowskiego. Łukaszu.
I tym samym kończymy dzisiejszy poranek wnet, który prowadził Łukasz Jankowski i Krzysztof Skowroński, zrealizowała Justyna Borcz, a wydawał Konrad Mikołaj Murkociński. Teraz wszystko się zgadza. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do usłyszenia.
Reklama.
Mamy na 20 lat, ekstra pensje, piękny świat. Mamy spokój, mamy los, szczęście jest tuż, tuż.
Wygraj spokojniejsze życie z Ekstra Pensją Lotto. To aż 5000 zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat. A w Ekstra Premii 100 tysięcy złotych do wygrania od ręki.
Mamy na 20 lat Ekstra Pensję, piękny świat.
Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Od 5 do 7 września Radio Wnet zaprasza na audycję z Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Corocznego wydarzenia gospodarczego skupiającego zagranicznych i polskich przedstawicieli biznesu, nauki, polityki i legislacji. Relacje będą nadawane podczas poranka od 8.30 do 9, od 12.30 do 13 oraz w paśmie popołudniowym od 16 do 17.
Partnerem relacji z Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest Bank BGK.
Studio Wilno w każdy czwartek o 9.15. Głos prosto z serca Wilna. Agata Antoniewicz, zapraszam.
Sponsorem Studia Wilno jest Orlen.
Po reklamie.
Minęła 9 w tym wydaniu Wiadomości Wnet. Erdogan pełen nadziei po spotkaniu z Putinem. PiS przedstawiło kolejny punkt programu wyborczego. Kolejne systemy przeciwrakietowe dla Polski. Adrian Grałek, dzień dobry, zapraszam.
Wiadomości Wnet.
Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział po spotkaniu z Władimirem Putinem w Soczi, że jego zdaniem wkrótce uda się znaleźć rozwiązanie umożliwiające wznowienie porozumienia zbożowego. Erdogan zaznaczył, że Ukraina powinna złagodzić swoje stanowisko negocjacyjne wobec Rosji w rozmowach w sprawie wznowienia porozumienia zbożowego. Z kolei Putin oświadczył, że ożywienie inicjatywy będzie możliwe, jeśli wszystkie inne ustalenia dotyczące rosyjskiego eksportu zostaną wypełnione. Według prezydenta Rosji Zachód w dalszym ciągu ogranicza rosyjski eksport produktów rolnych i amoniaku. Moskwa domaga się też zniesienia sankcji i innych ograniczeń. Putin powiedział przy tym, że alternatywą dla porozumienia zbożowego jest rosyjska propozycja dostaw do krajów afrykańskich 1 000 000 ton zboża przez Turcję przy wsparciu finansowym Kataru. Prezydent Turcji jest przeciwny propozycjom alternatywnym wobec porozumienia zbożowego z Ukrainą. Po zakończeniu spotkania Putina z Erdoganem minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba oznajmił, że teraz spodziewa się rozmowy tureckiego przywódcy z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kolejną propozycję programową dotyczącą poprawy jakości obsługi w służbie zdrowia. Program Dobry Posiłek oznacza dodatkowe pieniądze na poprawę jakości wyżywienia w szpitalach. Szpitale otrzymają dodatkowe środki, a NFZ zadba, by jakość żywienia była znacząco lepsza. Nasz nowy program to także możliwość zasięgnięcia porady dietetyka, zapewniła minister zdrowia. W 2023 roku kwota przeznaczona na służbę zdrowia ma wynieść ponad 160 miliardów złotych, a na przyszły rok zaplanowano 190 miliardów. O polityce PiS w zakresie służby zdrowia mówił w poranku Wnet europoseł Ryszard Czarnecki.
Tutaj jest bardzo wyraźny krok. To są konkrety, to są fakty. To ostatnie 8 lat temu służyło. I oczywiście są problemy, natomiast to wydaje mi się, że tutaj no, można chociażby porównać nakłady na służbę zdrowia w czasach poprzedniego rządu PO i PSL-u i naszego. No, to są rzeczy jednak nieprzewalne. Także tu chodzi o zwiększenie zarobków. To samo są chodzi o nauczycieli, które możemy wymieniać. Więc tutaj będę bronił dorobku Prawa i Sprawiedliwości w tym obszarze.
W poranku Wnet mówił europoseł PiS Ryszard Czarnecki, a cała rozmowa dostępna na Wnet.fm. Przywódca Korei Północnej planuje udać się do Rosji, by rozmawiać z Władimirem Putinem o dostawach broni do Moskwy. Inicjatywa ma na celu wsparcie sojusznika w wojnie na Ukrainę. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un miałby prawdopodobnie pociągiem pancernym dotrzeć do Władywostoku na rosyjskim wybrzeżu Pacyfiku, gdzie doszłoby do spotkania z Putinem. New York Times uważa, że jest mało prawdopodobne, że Kim dojedzie do samej Moskwy. Sugeruje natomiast, że Putin chciałby pozyskać od Korei Północnej pociski artyleryjskie i rakiety przeciwpancerne, a Kim oczekuje od Rosji zaawansowanej technologii dla satelitów i okrętów podwodnych o napędzie atomowym. Przywódca reżimu prawdopodobnie będzie także zabiegał o pomoc żywnościową od Rosji dla swojego kraju, gdzie miliony ludzi żyją w skrajnej biedzie. Zdaniem urzędników, na których powołuje się New York Times, obaj przywódcy wezmą udział we wschodnim forum ekonomicznym, które odbędzie się we Władywostoku w dniach 10-13 września. Rosja też rozważa wspólne ćwiczenia wojskowe z Koreą Północną, a doroczne ćwiczenia z Białorusią zostały odwołane. Poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjskiego ministra obrony. Sztab Generalny Ukrainy informuje, że minionej doby Rosjanie wystrzelili w kierunku ukraińskich osiedli 6 rakiet manewrujących, przeprowadzili 76 bombardowań i 60 ostrzałów z artylerii rakietowej. Są zabici i ranni wśród ludności cywilnej. Bombardowania uszkodziły wiele obiektów infrastruktury. Najsilniej były ostrzeliwane osiedla w Zagłębiu Donieckim i na Zaporożu. Ukraińskie wojska kontynuują natarcie w okolicach Melitpolu. Lotnictwo Sił Obronnych przeprowadziło tam 11 uderzeń w obszary koncentracji rosyjskich żołnierzy i sprzętu. Zniszczyło 2 rosyjskie kompleksy rakietowe. Ukraińska artyleria zniszczyła bądź uszkodziła także 11 baterii rosyjskich dział na stanowiskach ogniowych. Wczoraj 32 drony Shahid zaatakowały obwody Odeski i Dniepropetrowski, podano w komunikacie Sił Powietrznych Ukrainy. Atak został przeprowadzony z terytorium okupowanego Krymu i Rosji. Tam również doszło do uszkodzeń obiektu infrastruktury i nie było ofiar.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe, umiarkowane i jeszcze chwilę mogą utrzymać się lokalnie mgły ograniczające widzialność. Temperatura wyniesie od 21 stopni na Podkarpaciu przez 33 w centrum do 26 na zachodzie kraju. W rejonach podgórskich Karpat około 19 stopni Celsjusza, wiatr będzie słaby.